Czas wzrastania, czyli audycja dla młodych, o młodych i z młodymi. I właśnie tychże młodych gościmy dzisiaj w naszym studio, więc witamy i pozdrawiamy. No właśnie, śmiechem rozpoczęliśmy obecność na antenie Radia Maryja. Prosimy bardzo gorąco naszych drogich gości, aby się przedstawili.
Ksiądz Piotr Nowak.
Marysia Panfil.
Kuba Wojszczuk.
Ksiądz Łukasz Maszyński.
Ksiądz Tomasz Koprianiuk.
Filip Pawlak.
Maja Jędrzejczak.
I na koniec Miłosz Kręc.
Pytanie, drodzy, skąd żeście przyjechali?
Z archidiecezji gnieźnieńskiej, Kruszwica, Gniewkowo i coś jeszcze? No Toruń też tu jest.
I oczywiście przedstawicielami wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jesteście. Dziś to wy macie podejmować ten temat, który jest nam zaproponowany, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zamienić się w słuch, a was, drodzy radiosłuchacze, zachęcamy do tego, żeby czynnie włączyć się we współtworzenie naszej audycji, a mianowicie możemy SMS-ować, numer telefonu to 536 600 500, odpowiadajcie na te pytania i na te zagadnienia, które są poruszane w trakcie audycji, jak również zachęcamy was do tego, żeby komentować pytanie, które jest zamieszczone na profilu naszej audycji, czyli Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży na Facebooku. Tam pod tym pytaniem możecie również udzielać swojej odpowiedzi i te odpowiedzi będą czytane, te odpowiedzi będą również nagradzane. Dziś KSM jest naszym gościem, więc dla was, dla tych, którzy będą telefonować i dla tych, którzy będą pisać najnowsze numery wzrastania. Zamieniamy się w słuch.
To witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy, można powiedzieć, z takich różnych części, bo i z archidiecezji gnieźnieńskiej, ale też z Siedlec, ksiądz Tomasz, który jest światowym człowiekiem, bo będzie dzielił się też doświadczeniem, myślę, w tym temacie ze Światowych Dni Młodzieży. No i ja z Torunia troszeczkę w zastępstwie. Natomiast pozdrawiamy asystenta generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wszystkich asystentów i tych, którzy nas dzisiaj będą słuchać i którzy będą do nas pisać. Aby troszkę zobrazować dzisiejszy temat, który już jest rozpoczęty, rozpoczął się w Westerplatte Młodych, może wyjdziemy od takiego obrazu, który by chciał nam przedstawić ksiądz Piotr. I niech to będzie może to świadectwo jego życia, takim otwarciem na naszą dzisiejszą dyskusję. Młodzież jest bardzo dzisiaj aktywna, rozmowna, także się bardzo cieszymy.
Jakiś czas temu, ponad rok temu, miałem takie spotkanie z chłopakiem, który był ministrantem, lektorem, skończył 8 klasę, poszedł do liceum, no i w pewnym momencie we wrześniu zniknął, przestał przychodzić do kościoła jako ministrant. Widziałem go w ławce. No i pytam się mamy, co się stało, że on już nie chce przychodzić, nie chce już służyć. Mówię, tak mu się podobało, był zadowolony z tego. A mama mówi, że no problem jest w szkole, ponieważ koledzy śmieją się z niego, że jest ministrantem, że służy w kościele. No i on za bardzo nie chce, bo się boi. To jest też nowa przestrzeń jego, nowi znajomi, nowi nauczyciele, nowe środowisko. No ale udało się z nim porozmawiać. To był taki człowiek, który lubił stawiać na swoje. No i w tej rozmowie powiedział mu coś takiego. No ale widzę, że ty jakby lubisz decydować o swoim życiu. A teraz zobacz, że robisz to, co ci jakby koledzy nowi w jakiś sposób ci narzucają, czyli że cię odciągają od służeniu Pana Bogu, służeniu Bogu tutaj w kościele. No i zastanów się, czy to jest to, co ty rzeczywiście chcesz, czy to możesz bardziej z takiej niechęci, lęku. I się udało, bo wrócił, bo stwierdził, że rzeczywiście to było bez sensu jego sposób postępowania. No i wrócił. No ale powiedzcie mi, dlaczego się tak dzieje? Dlaczego człowiek potrafi zrezygnować z czegoś, co dla niego było ważne wcześniej, od tego odejść ze względu na jakąś presję otoczenia?
No to jest moim zdaniem takie dosyć adekwatne pytanie do tego, o czym rozmawialiśmy na Westerplatte młodych. No tu chodzi o takie zniechęcenie przez otoczenie, nie? Tutaj właśnie ten temat się jakoś tam wysunął. No i to jest właśnie nie pierwsza historia, o której słyszę, nie? To jest bardzo, bardzo, bardzo czasowy problem, że właśnie często przez, szczególnie ludzie młodzi, wśród rówieśników przez tą wiarę są jakoś wykluczani, czy tam właśnie wyśmiewani, jak w tym przypadku.
No a to moglibyśmy powiedzieć, że to jest jakaś, nie wiem, rodzaj dyskryminacji albo wykluczenia. Czy to za mocne słowa są na przykład dla was?
No, moim zdaniem dyskryminacja to jest takie pojęcie mocne, o mocnej sile w użyciu. I wydaje mi się, że takie rzeczy, jak tu już Kuba powiedział, biorą pod przykład jakieś takie mówienie, wytykanie trochę nam, katolikom, młodym, przez rówieśników naszych. Takie wytykanie, że my chodzimy do kościoła, że jesteśmy inni od większości tej młodzieży, oczywiście. To ja jako dyskryminację bym tego nie nazwał, bo dyskryminację to mamy, wiadomo, na innych jakichś tam poziomach. Ona wchodzi głębiej, bo to jest takie... To jest takie, no, nawet można powiedzieć, nękanie kogoś za to, że on jest inny albo że wyznaje inne wartości. A de facto takie może lekkie właśnie wykluczenie, jak w naszym środowisku takim właśnie rówieśniczym, no to nazwałbym to bardziej wykluczeniem niż taką dyskryminacją. Bo dyskryminacja jednak jest takim za mocnym, moim zdaniem, słowem, nie?
Choć mi się podobało to słowo nękanie, które powiedziałeś.
Tak, no to jest coś, to ma przełożenie na ten temat, nie?
Czy można powiedzieć, że to jest jakiś test wiary?
No, moim zdaniem jak najbardziej. Bo jednak było w historii chrześcijaństwa, katolicyzmu, wielu było męczenników. No i Pan Bóg może nas wystawiać na jakąś próbę takiej naszej wiary, albo nawet rówieśnicy mogą nas wystawiać mimowolnie na próbę naszej wiary, bo kiedy będziemy walczyć nie wiadomo siłą, albo jeszcze odwracając to nękanie w drugą stronę, że to my będziemy prześladowcami, to nie tak się walczy. Nie zwalcza się ognia ogniem w tym przypadku. Takie zachowania trzeba brać do siebie na spokojnie, trzeba je z chłodną głową rozpracować sobie i nie można sobie dać wejść na głowę, tak jak właśnie w księdza tej historii, że chłopak zdemotywował się całkowicie przez to, że koledzy tam z klasy bodajże go wyzywali, że był lektorem, tak. Nie? No to nie możemy tak sobie dać wejść na głowę. Musimy jakby też pamiętać o tym, z czego wychodzimy, o tych naszych wartościach, że my mamy się tego trzymać. No i wracając do pytania, no to w sumie to wypadłem teraz z wątku.
No w sumie to nikt nie mówi, że będzie łatwo, nie? Nikt nie mówił, że,
tak,
że,
właśnie, no.
Że będąc właśnie wyznawcami Chrystusa, że będziemy tylko słyszeć poklaski i pozytywne słówka. Właśnie byliśmy bardziej nastawiani w jego ewangelizacji, że będziemy wyszydzani, że będziemy wytykani palcami, że będziemy wykluczani. A nawet mordowani przez wiarę, nie? I to wszystko, no jakby nie patrzeć, ma miejsce w dzisiejszych czasach.
Tak, no właśnie wracając do tego pytania, nie sprawdzimy czegoś w dogodnych warunkach. No nie sprawdzimy czegoś takiego, bo...
Trzeba się testować.
Tak jak nawet się mówi, przyjaciół poznaje się w biedzie, tak samo swoje mocne strony poznajemy też właśnie w sytuacjach kryzysowych, kiedy... właśnie no, tak jak mamy ten przykład, że jakieś tam przezwiska i tak dalej. I kiedy w takiej sytuacji poradzimy sobie z tym i będziemy umieli to opanować, to wtedy damy prawdziwe świadectwo swojej wiary i swojej niezłomności i no to właśnie tą próbę zdamy, nie? Ten taki test zdamy.
Z tym kryzysem, co mówiłeś, to mi się kojarzy cytat chyba Churchilla, już nie pamiętam, czy Roosevelta, który mówił, że życie to jest przechodzenie od kryzysu do kryzysu, ale z entuzjazmem, czyli że to nasze życie jest cały czas jednym wielkim kryzysem i chodzi o to, żebyśmy my jako chrześcijanie szli przez niego pełni ufności, że Pan Bóg też zadziała, nie?
Tylko też ważne jest, jak właśnie na ten kryzys reagujemy, nie? Bo jeżeli damy sobie wejść na głowę i wszystkie nasze jakieś wewnętrzne pragnienia, nasze marzenia, nasze cele, przez to, że ktoś z nimi się nie zgadza, opadną i pójdą na drugi plan, to tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy przegrani. No bo sytuacje będą się powtarzać, negatywne będą się całe życie powtarzać. Tylko to jest właśnie teraz klucz, jak my na nie reagujemy, nie?
No to jak myślicie, w jaki sposób powinniśmy reagować na takie sytuacje?
No i to jest też dobre pytanie. No
to już w mojej wypowiedzi wspomniałem.
Że nie siłą, nie?
Że nie siłą. Przede wszystkim nie siłą i nie można prześladować w naszą stronę, obrócić prześladowania z naszej strony. No też nie powinno tak być, bo wiadomo, no tak jak powiedziałem, nie zwalczać ognia ogniem, bo nie do tego dążymy. My nie. Szerzymy bardziej takie, no wiadomo, żeby ludziom wybaczać. I powinniśmy mimo wszystko, bo ludzie, którzy nas jakby ośmieszają i tak dalej...
Czyli mamy po prostu się wsłuchiwać to, co mówi Jezus, tak? I brać to
tak,
na serio.
Tak, najbardziej.
A nie macie wrażenia czasem, że my Ewangelię traktujemy jako jakiś mit, bajeczkę? Że czasem tak jest
to różnie? Właśnie też mógłbym się do tego odnieść, bo to ciekawe jest. Na pewno jest wiele różnych powodów, dla których ten chłopak odszedł, czy miał ten taki wewnętrzny lęk. No ale to jest na takim poziomie, że dzisiaj jest generalnie samemu człowiekowi wstyd przyznać się do swojej wiary, bo to fajnie się wierzy, kiedy się jest w kościele, w jakiejś wspólnocie, ale szkoła to jest takie dosyć neutralne miejsce, albo też takie przestrzenie, więc... To dużo zależy od tego, jak człowiek sam, jak ja sam mam poukładane sprawy wiary. Jeżeli one są dla mnie wartością, to czy to będzie kryzys taki czy inny, ja jestem cały czas taki sam. Ja nie muszę się zmieniać, nie muszę jakoś się dostosowywać, adaptować do społeczności.
Dobra, ale młody człowiek się rozwija, kształtuje, więc zanim zdobędzie swój jakiś tam wewnętrzny kompas, zbuduje go, no to na początku może mieć trudno rozpoznać, co jest dla niego ważne, co jest jego, co do tej pory może robił, wierzył, no bo wszyscy w domu wierzyli i ja też chodziłem do kościoła, nie zastanawiał się nad tym, no i czasem to może powodować, że trudno jest nam jakby ten kryzys dobrze przeżyć. I co wtedy?
A wy młodzi, nie wiem, macie takie doświadczenie, że jesteście jakoś wykluczani, odrzucani, czy dyskryminowani za to, że jesteście w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, czy że przyznajecie się do Jezusa, czy macie takie doświadczenie, a jeżeli macie, to jakie jest wasze antidotum, czy lekarstwo na to, czy jakiś przepis, jak sobie z tym jakoś radzić? Może podzielcie się swoim doświadczeniem, jak to jest w świecie, w którym wy funkcjonujecie.
No to ja generalnie na przykład spotkałam się nieraz właśnie z takim, może nie jakimś właśnie nękaniem jakoś, no to jest faktycznie za duże słowo, ale było takie na przykład takie zdezorientowanie, że po co, że możesz robić w tym czasie coś totalnie innego, że mogłabyś z nami gdzieś wyjść, a tylko marnujesz czas, bo też ludzie jakby tego nie znają i nie wiedzą tak naprawdę, co u nas w naszej wspólnocie się dzieje i myślą właśnie tak typowo, stereotypowo, że jakby to jest no po prostu, że spotykamy się, tylko się modlimy i po prostu nie wiedzą, jak to u nas wygląda też od środka, więc ciężko jest im to ocenić i oceniają właśnie tak typowo krytycznie. A antidotum, no to kurczę, no ciężko mi powiedzieć. No po prostu jakby brać to w taki sposób, że po prostu oni nie wiedzą i faktycznie gdybyśmy byli w sytuacji ich, trzeba też się trochę w ich sytuacji właśnie postawić, że też pewnie byśmy tak oceniali, bo jesteśmy tylko ludźmi faktycznie i jakby no to, co jest nam obce, to jest dla nas takie, że się tego po prostu boimy i jakby nie chcemy tego zaakceptować, więc myślę, że no też trzeba znaleźć dla nich jakieś usprawiedliwienie, mimo że jakby to jest złe i nie powinno się tak robić, no ale jesteśmy wciąż tylko ludźmi, nie?
Co Maja powiedziała, że ludzie nie wiedzą, jak my funkcjonujemy w tej wspólnocie. To jest właśnie, myślę, że ważne, bo No, ludzie mają jakąś tam wewnętrzną niechęć przed nieznanym, nie? Przed łatwiej im skrytykować coś, czego nie znają, widząc to jakby tak bardzo teoretycznie, nie wchodząc jakby w głębie, na przykład właśnie tutaj stowarzyszenia. I właśnie taka natura krytykowania tego, co nieznane, się łatwość w krytykowaniu tego, co nieznane, właśnie może być w pewnym stopniu jakby zapalnikiem do tego, że łatwiej przychodzi to wbijanie właśnie szpileczek, to dogadywanie, że o, teraz mogłabyś być z nami, a idziesz do jakiegoś kościoła. I to, że właśnie to właśnie może być właśnie ten zapalnik, a antidotum to w sumie...
No dobra, ale wy nie opowiadacie tym swoim znajomym, co robicie, co się tam dzieje, co wy tam przeżywacie. Czy to jest trudne, żeby się z nimi tym dzielić? Czy to jest nie do opowiedzenia?
Ogół to rówieśników nie za bardzo to jakoś interesuje. Jak już się zaczyna jakieś... Czasami mi się zdarzyło, że jakiś kumpel się wypytywał. I wtedy byłem zadowolony naprawdę i zacząłem mu opowiadać od razu, co tam się u nas dzieje we wspólnocie. Ale no, taki człowiek wątpi, że on, taki właśnie mój kumpel, on do tego nie dołączy, bo często jest tak, że żeby do czegoś dołączyć, to ludzie robią to w grupach. Jakby nie dołączają sami, bo ciężko jest samemu wyjść w grupę wielu osób i się dostosować. Dlatego też ludzie wchodzą grupami wielu, znaczy tam nie wiem, 3-4 osób, żeby nawet w niektórych momentach między sobą sobie tam rozmawiać albo coś. No i ciężko nawet jak takiego jednego kumpla się zachęci, to ciężko znaleźć dwóch, trzech kolejnych, z którymi on by mógł dołączyć do tej wspólnoty. I bo sam się nie zaklimatyzuje raczej, nie? Coś takiego.
Jest mu trudno.
No,
jest właśnie coś w tym, że właśnie do wspólnoty łatwiej dołączyć ludziom ze swojego otoczenia. No jak to trzeba naprawdę wykazać się wielką odwagą, żeby dojść do wspólnoty znających już się ludzi jako osoba nieznająca nikogo. I to jest właśnie to, co mi już powiedział, to jest myślę, że główny powód tego, czemu brakuje młodych we wspólnotach, nie? Że właśnie ciężko się tym młodym przełamać przez to, że no, trudno im wejść w nieznane.
No a jak wy się przełamaliście?
No,
ja na przykład nie musiałem się przełamywać, bo ja od początku, od no jak tam się już takie kontakty międzyludzkie większe stwarza, to nie wiem, tam załóżmy 5. klasa podstawówki. No to ja już od tamtego czasu, ja od małego po prostu do kościoła zawsze chodziłem i się tym, no, afiszowałem się tym, że po prostu jestem ministrantem, nawet byłem z tego dumny wiele razy w młodości. No i dla mnie to nie stanowiło żadnego problemu, żeby się wdrożyć w społeczność właśnie z tą moją wiarą, no bo zawsze ona była przy mnie i od kiedy mnie ludzie znali, tak mnie pamiętali jako właśnie wierzącego, a w nowej klasie, w szkole średniej właśnie teraz, no to jakoś po prostu to przyszło. No ja mam coś takiego, że nie boję się o niczym mówić jakby no nowo poznanym ludziom i nie boję się swoich jakichś tam wartości ludziom przekazywać. No i mi to przyszło z łatwością i nie mam tego problemu, żeby właśnie się bać mojej wiary, nie?
Ale różni ludzie są w wspólnotach i myślę, że my tutaj w KSM-ie też mamy różnych ludzi. My tutaj trafiliśmy, jesteśmy tutaj w czwórkę jako KSM. Jako ludzie bardziej z charakteru, bardziej otwarci, bardziej tacy angażujący się, można powiedzieć. I to wynika z tego, jacy jesteśmy, to wynika z naszego przysposobienia. Ale myślę, że w naszej wspólnocie też są ludzie, na pewno tutaj zgodzicie się ze mną, że są takie osoby, którym po prostu ciężej przychodzi praca w grupie. Które są nastawione na indywidualizm i kiedy mają współpracować, mają się otworzyć, mają się czymś podzielić, no to jest to dla nich po prostu bardzo trudne. I myślę, że wspólnota, tutaj mówimy właśnie o KSM-ie, stoi przed takim ogromnym wyzwaniem, żeby tym ludziom zapewnić komfort. I ja dołączając do KSM-u bardzo ceniłam sobie to, czy ludzie we wspólnocie tworzą dla mnie komfortowe warunki, czy oni pozwalają mi się otworzyć, czy oni szanują moje zdanie, czy nie wytykają mi jakichś moich cech charakteru, jakichś moich wad po prostu. I myślę, że to jest właśnie najważniejsze, że łatwo jest to zgubić. I myślę, że wspólnota powinna właśnie do tego dążyć, żeby ludziom komfort zapewnić i żeby ludzie wiedzieli, że to jest takie bezpieczne miejsce, do którego zawsze mogą się udać, że to są ludzie, którzy zawsze ich wysłuchają, którzy zawsze będą dla nich wsparciem, żeby wspólnota nigdy nie odstraszała. Że...
Takie poczucie, że jestem przyjęta taka, jaka jestem.
Tak, tak, poczucie bezpieczeństwa.
To, 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 to uważacie, że skoro tak tutaj się wypowiadacie o wspólnocie, o stowarzyszeniu, to uważacie, że to jest taka dobra formacja, czy w ogóle wspólnota jest takim lekarstwem, czy taką odpowiedzią na to, że w środowisku szkolnym, czy poza wspólnotą możecie być jakoś atakowani, jakoś lekceważeni, obrażani, a wspólnota daje wam takie antidotum na to, że znajdujecie tam jakieś takie wsparcie, czy...
No, moim zdaniem jak najbardziej, bo kiedy dołączamy do wspólnoty, to zauważamy to, że nie jesteśmy sami, którzy faktycznie mają Pana Boga w sercu i z nim, za nim podążają. I zauważamy dopiero jak, no może nie jak wiele jest osób, ale na pewno jest więcej niż myśleliśmy, takich jak my, którzy wyznają podobne wartości, właśnie takie stricte katolickie często. No po prostu widać to, że mamy kogoś, kto też jest taki jak my i ma wspólne do nas cechy. To jest coś takiego, co u mnie... Dla mnie było na przykład niesamowite, jak dołączyłem do wspólnoty i to mi tak pomogło bardzo.
No to, to racja akurat, że no, ogólnie myślę, że wspólnota jest w dzisiejszych czasach, ogółem zawsze wspólnota ludzi blisko siebie była potrzebna, no bo jakby nie patrzeć w sumie to odkąd no, stworzył się świat, Pan Bóg stworzył świat, no to stworzył Adama, no i Ewę, żeby sobie żyli, żyli razem. No i też w sumie no, patrząc na jakieś wcześniejsze cywilizacje ludzi, no to jakby najlepiej miał człowiek, który żył we wspólnocie, w jakimś, nie wiem, stadzie ludzi, można tak powiedzieć. Ten, kto żył sobie sam, to był, nie wiem, zjadany przez jakieś zwierzęta, coś w tym stylu. Po prostu zawsze było łatwiej osobom, które były zwarte. I tak jest też w dzisiejszych czasach, że zawsze jakby, jak ma się zrozumienie we wspólnocie, jak ma się wspólnotę, w której można się pokazać siebie takiego, jakim się jest, to jest to pewnego rodzaju lekarstwo i takie przymnożenie wiary, że jednak no, nie każdy cię będzie wykluczał.
Ja bym jeszcze tutaj zapytał, bo patrzymy z perspektywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale ja chciałbym też poznać takie spojrzenie księdza Tomasza, który był na Światowych Dniach Młodzieży. Było tam bardzo dużo młodych ludzi z Polski i nie tylko. I czy ta młodzież, która się zjechała na spotkanie z papieżem, która chciała słuchać kateches, która chciała przeżyć ten czas młodości przy Panu Bogu, czy tam też doświadczała jakiejś takiej dyskryminacji, wykluczenia czy prześladowania? Jakie to były może liczby, tak dla przypomnienia?
25 tysięcy młodych z Polski, tak, których tak mieliśmy w naszych systemach. No, też pokazuje, że bardzo duże zainteresowania. A co do samej dyskryminacji, sądzę tak, że to raczej nie było tego widać ani też słychać, ponieważ no, Światowe Dni Młodzieży z natury są takim wydarzeniem łączącym ludzi bardzo różnych na różnym etapie wiary, ale w gruncie rzeczy one nie zakładają wiary, tak, że tu trzeba być jakoś wierzącym, chodzącym do kościoła. Są po prostu dla wszystkich, którzy potrzebują wspólnoty i to się właśnie wydarzało w tym czasie w Lizbonie. Dlaczego czasami młodzi nie chcą być we wspólnotach czy w ruchach, stowarzyszeniach? Może między innymi dlatego, że cenią sobie wolność i też sami chcą sobie organizować czas. No i kiedy jest taka wspólnota i takie stowarzyszenie, no to od razu przychodzi takie niebezpieczeństwo, że to już trzeba będzie co tydzień gdzieś chodzić, coś trzeba będzie robić, jakieś spotkania i to już jest na wstępie nieraz takie odrzucające. My tego nie robimy. My dajemy taką wolność, pokazujemy właśnie w ramach tych Światowych Dni Młodzieży, że jest możliwe coś przeżywanie w wolności. I dopiero wtedy, kiedy jest takie głębsze zainteresowanie tym doświadczeniem, to wtedy zapraszamy też do parafii właśnie, do tych miejsc, oratoriów, domów, gdzie można się modlić, też spotykać, rozmawiać. Także w wolności, z tym poszanowaniem jeden drugiego. Tak, ten klimat Światowych Dni Młodzieży jest taki zawsze preewangelizacyjny, to znaczy dający możliwości spotkania, a potem jak kto z tego wyjedzie i co z tym zrobi później w parafii, czy w tym miejscu, gdzie jest, to nie jest jeszcze takim obciachem, jakby się wydawało, że ktoś powiedział, że był na Światowych Dniach Młodzieży, czy to raczej jest coś takiego zastanawiającego, co to w ogóle było. I cieszę się, że czasami niektórzy noszą te koszulki po Światowych Dniach Młodzieży, które mieli jako w pakiecie, także od nas, w naszym pakiecie polskim, czy kapelusze, jakby coś, co identyfikuje z tym wydarzeniem.
No właśnie, coś może nas też identyfikować, coś, co nas wyróżnia, prawda, wśród młodzieży na tle innych. Czasami właśnie taki ubiór może też prowokować do pytań, nie? Takich o świadectwo, nie? Dawania świadectwa.
Dokładnie. No, tak, my samo tego, mówię, tego się właśnie cieszymy, że to właśnie jest możliwe. Tylko skończę ten, zaraz powiesz. Jeżdżę tramwajem nieraz do pracy, teraz jest, kiedy pracuję w Warszawie, w Krajowym Biurze Światowych Dni Młodzieży. Do tramwaju wchodzą bardzo różni ludzie, różnie ubrani, naprawdę, emo, nie emo. I tak sobie nieraz myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby tak się ubrać, albo żeby tak wyglądać, tak po prostu zupełnie inaczej. Ale to jest jakaś wolność tej osoby i może jakieś zwrócenie na siebie uwagi. I na końcu jest tak, że ta osoba się też może czuć zaakceptowana i myślę, że podobnie też jest w tych relacjach młodzieżowych w kościele. Gdzieś, gdzie wydaje nam się, że może lepiej się stopić z tłumem i być tak jak wszyscy i takim niezauważonym, no to dzisiaj taki katolik, który ma ten kręgosłup i tak jak powoli poznaje też to życie chrześcijańskie, no to jest taki trochę jak to emo, kimś to się wyróżnia. I w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby nie stracić takiej chęci do bycia właśnie takim człowiekiem.
No to u nas też właśnie do tego ubioru, kontynuując, no to mamy te nasze bluzy. Z napisem z tyłu, no koszulki też, wiadomo, ale no tutaj będę mówił o bluzach. Z napisem z tyłu służyć Bogu i ojczyźnie gotów. No i to jest taki napis chwytliwy. No wiadomo, że każdy go zobaczy, jest też na plecach, więc jak idziemy gdzieś, no to raczej sobie ktoś przeczyta, bo jest dosyć duży. No i miałem w swoim życiu tutaj szkolnym, licealnym, miałem takie dwa fajne doświadczenia. Pierwsze to było, jak byłem w autobusie, jechaliśmy na wycieczkę szkolną i koleżanka, jak zobaczyła moją bluzę, to zobaczyła tak. Zobaczyła ten napis i powiedziała, wow, mocna bluza. A ja mówię, no fajnie, nie, że jakby zwróciła uwagę i ona nie powiedziała nic niemiłego, tylko jakby w pewien sposób doceniła, że ja taką bluzę noszę jakby, no i że nie mam do tego strachu. I to było bardzo w porządku, takie doświadczenie. I jeszcze miałem takie doświadczenie z takim kumplem. Przychodzę do szkoły i on mówi, i miałem inną bluzę niż ta KSM-owa. I on mówi, o, w końcu masz tą nie masz tej Bożej bluzy. No i to też takie było miłe dosyć, że jakby no, to ktoś zauważył. I no, na pewno są miejsca, w których takie noszenie takiej bluzy z takim napisem byłoby, no, ciężko by było z tym przeżyć jakoś miło w szkole. Na pewno są takie szkoły, jakieś technika może, albo coś takiego, gdzie te standardy takie społeczne są inne niż właśnie na przykład w jakimś liceum, gdzie są takie bardziej rygorystyczne to wszystko i na pewno jakieś tam prześladowania mogą nawet z takiego hasła na bluzie mogą występować. Ale no na szczęście ja na takie coś nie trafiłem i trafiłem na takie pozytywne odbiory. No ale właśnie nawet samo noszenie bluzy, kawałek materiału z napisem może dać komuś niesamowite świadectwo. I to jest fajne, że nie warto się czegoś bać, bo nawet jak przejdziemy obok tysiąca osób niezauważenie i nikt na to nie zwróci uwagi, to może ta jedna osoba zwróci uwagę i coś to w niej to ruszy. No to jest takie fajna sprawa, żebyś tego nie bać.
I z tego miejsca warto pozdrowić wszystkich ludzi z techników, nie?
Kochamy technikę.
No, to jest fajne. Ma to u nas w diecezji mega wzięcie, te bluzy. Zawsze jak wychodzi nowy drop, to nowe wydanie bluz, to zawsze każdy się rozchodzi po prostu właśnie, jak Maja mówi, jak
świeże
bułeczki.
No bo to łączy, nie? To łączy.
To a co trzeba mieć i zrobić, żeby taką bluzę zdobyć, nie?
Zapraszamy do KSM-u.
Dostarczyć w KSM-ie.
To jest fajne, bo jak identyfikacja wizualna w KSM-ie też jest jednym z ważnych punktów. Osoby, które złożyły już takie oficjalne dołączenie do wspólnoty, zwane przyrzeczeniem, dostają odznaki, które można sobie przyczepić do garnituru, do sukienki. To też właśnie są różne jakby fajne sytuacje. Może Filip przytoczy taką jedną z restauracji. Raz pamiętam, opowiadał, że dzięki odznace dostał fajny rabat.
Tak. No, obsługiwała mnie kelnerka, która też była KSM-owiczką, zaczęła moją odznakę. Stwierdziła, że no, dla KSM-owicza to jest 15% rabatu za kolację. Także no, są wymierne plusy też takie chodzenia do dołączenia do wspólnoty. Generalnie no, wspólnoty to jest coś dobrego, myślę, ważnego w życiu każdego człowieka. Ja w różnych wspólnotach jestem już od 13 lat, więc sporą część mojego życia już we wspólnotach przeżyłem. Nie zamierzam z tego rezygnować, bo widzę, jak wspólnoty dają przestrzeń do rozwoju tego duchowego, ale też tego takiego po ludzku stawania się lepszym człowiekiem. I też są fajną odpowiedzią na to nasze główne pytanie, że dzięki wspólnocie troszkę łatwiej nam jest wytrwać w tym świecie, który jednak często jest przeciwko naszym wartościom, przeciwko temu, co wyznajemy, a jednak ta wspólnota jest taką przestrzenią, w której są ludzie, którzy wyznają to samo, którzy mają podobne poglądy, z którymi nawet jeśli się sprzeczamy, to jest jakoś tak łatwiej. Bo to, co nas łączy, to jest Chrystus. To, co nas łączy, to jest ten silny fundament, na którym możemy wszystko budować. I dzięki temu łatwiej jest wyjść do tego świata i zmierzyć się z tymi wszystkimi trudnościami, mniejszymi czy większymi, które mamy. No bo mamy tą baterię, którą jest tą ładowarkę, którą jest wspólnota.
To jest właśnie... To ja zawsze sobie porównuję bycie we wspólnocie do pełnej, pustej butelki, nie? Że my w tej wspólnocie też jesteśmy dla drugiego człowieka i mamy tą butelkę pełną, jesteśmy pełni energii, pełni entuzjazmu, pełni mocy. I jak jesteśmy dla drugiego człowieka, to tą butelkę powoli opróżniamy. I tak ją opróżniamy, aż mamy takie rezerwy. Aż w końcu jesteśmy puści, no bo jakby cała nasza zawartość się wylała dla drugiego człowieka. No i wtedy przychodzi jakby też inny człowiek ze wspólnoty i nas po prostu napełnia, tak jak my przed chwilą robiliśmy to z kim innym, nie? Dlatego też właśnie to jest we wspólnocie, myślę, że coś, co jest naprawdę dla mnie personalnie bardzo ważne.
Bardzo dziękuję za tę część, drodzy. Myślę, że już wiele powiedzieliśmy na temat dzisiejszy temat, który jest nam postawiony. Ja pozwolę sobie sięgnąć do komentarzy z Facebooka. Korneliusz pisze, jakie są najczęstsze przejawy dyskryminacji wierzącej młodzieży? Unikanie, obrażanie, wykluczanie, pomijanie. Można naprawdę dużo wymienić, ale bardzo w takim życiu pomaga modlitwa. Adam pisze, lekceważenie, unikanie, obojętność i wrogość. To niektóre z dzisiejszych komentarzy. Zachęcamy Was do tego, aby komentować i odpowiadać na to pytanie, jak również zwracać się z zapytaniami czy swoimi sugestiami dla naszych dzisiejszych gości. A przypomnę, są to przedstawiciele KSM Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Numer telefonu, na który można pisać SMS-y, to 536 600 500, a profil facebookowy to oczywiście Czas Wzrastania / Audycja dla Młodzieży. Wracamy już za kilka chwil.
Który się stałeś przyczyną upadku jednego z tych małych, który zamiast go prawdą to karmisz wciąż farmazonami. Który miałeś go chronić, a stałeś się jego najgorszym koszmarem. Który zabiłeś niewinność nim budząc chore pożądanie. Który kosztem tych małych bez końca pomnażasz kapitał. Przez co by przeżyć muszą mocniej zacisnąć pasa Shakira. Który trujesz im głowy z bandą takich jak ty flatulistów. Jesteś gotowy zrobić wszystko dla władzy, hajsu i blich dróg. Odpowiadasz za zepsuty świat. Cały ich ból i rozpacz i strach. I całą resztę zrobionego im przez ciebie piekła. Boisz się takich jak ja. Mający w sobie prawdziwy płomień. Potrafiący rozpalić dawno wygasłe serca. Po zepsuty świat. Podkładam ogień. Nie będzie mi żal. Patrząc jak płonie. Po zepsuty świat, podkładam ogień, nie będzie mi żal, patrząc jak płonie. Na, 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 na. Cały ich ból, rozpacz i strach, niech wszelkie zło im pochłonie. I wszelkie zwierzchności, i wszelkie władze, niech ogień pochłonie. Możesz czuć się bezkarny. Co nie oznacza, że jesteś. Kiedyś przyjdzie zapłacić najwyższą możliwą cenę. Za wkręcanie, że kłamstwa to pozytywny przekaz jest.
Tak,
jasne. Pozytywny jak test na AIDS. Zawsze możesz zawrócić z drogi do zatracenia. Znam kogoś, kto spłaci twe długi, zaległe rachunki sumienia. Możesz to wyśmiać, wyszydzić, olać lub opluć jadem. To w głębi duszy, wiesz, że to prawda. I czujesz, co mówię, jakbym gadał Brian. Bo czujesz wszelkie ich krzywdy, wszelkie ich łzy. Cały ich ból i rozpacz i strach. Z całą resztą zrobionego im przez ciebie piekła. Lepszy byłby dla ciebie zimowy świt i głębokie morze, i miński kamień, i szyja pod ciężarem zgięta. Po zepsuty świat podkładam ogień. Nie będzie mi patrząc jak płonie. Po zepsuty świat podkładam ogień. Nie będzie mi żal patrząc jak płonie. Na, 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 na. Cały ich ból, rozpacz i strach, niech wszelkie zło ogień pochłonie. Wszelkie zwierzchności i wszelkie władze niech ogień pochłonie.
Na antenie Radia Maryja trwa czas wzrastania, audycja dla młodych z młodymi i o młodych. Temat, który dziś podejmujemy z naszymi gośćmi, to temat dotyczący dyskryminacji. Młody Kościół dyskryminowany. Pytanie, które zadajemy naszym dzisiejszym słuchaczom. Jakie są najczęstsze przejawy dyskryminacji wierzącej młodzieży? Zachęcamy Was do tego, aby odpowiadać na to pytanie na naszym profilu facebookowym lub za pośrednictwem SMS-ów 536 600 500 536 600 500. Wracamy do naszych gości w studio.
No, cieszymy się, że tutaj młodzież tak chętnie dzieli się swoim świadectwem, ale żyjemy też w wirtualnym świecie i może jakby przejść właśnie do tego wirtualnego świata, gdzie wiele młodych ludzi jest i tam żyje. To może takie pytanie też do Was, młodzieży, czy w tym wirtualnym świecie jest Wam łatwo, czy może trudniej dawać świadectwo wiary, czy należenia do wspólnoty, czy może tam bardziej jesteście wykluczani, czy hejtowani, bo może to być przestrzeń, gdzie wiele osób anonimowo bardziej się uaktywnia, łatwiej się wypowiada, może łatwiej hejtuje, a może częściej i odważniej pyta po prostu o wiarę, o wspólnotę. Jaka tu jest, jakie wasze doświadczenie, jak wy macie i może tym się podzielcie, tym światem właśnie wirtualnym, w którym często żyjemy i z którym nie możemy się rozstać.
Ja mam osobiście bardzo duże doświadczenie wirtualnej wspólnoty i chciałabym o niej powiedzieć trzy słowa, może trochę więcej, bo myślę, że to jest taki ważny temat, to jest temat, o którym nie mówi się za dużo, a coś takiego funkcjonuje, to jest coś bardzo fajnego, bo wspominałam tutaj w pierwszej części o tym, że młodym ludziom, przez to, że mają różne charaktery, ciężko jest czasami znaleźć się w grupie. I właśnie przez to, że chcą bardziej działać indywidualnie, czasami wstydzą się, nie chcą się wypowiadać, a jesteśmy w realiach i nie mogą po prostu zażyć się w kącie, bo są w wspólnocie. Chciałam powiedzieć o swoim doświadczeniu wirtualnej wspólnoty. Ona jest dla mnie kluczowa w mojej ścieżce wiary, ponieważ właściwie wirtualna wspólnota doprowadziła mnie do wspólnoty takiej rzeczywistej, do KSM-u. Zaczęło się od tego, że moja przyjaciółka, też swoją drogą internetowa, zachęciła mnie do tego, żeby dołączyć na takie spotkania na Discordzie organizowane, gdzie miało się rozważać Słowo Boże, rozmawiać z ludźmi wierzącymi z różnych wspólnot, generalnie z terenu całej Polski. No i ja stwierdziłam, że okej, chodzę do kościoła, może pójdę. No i tak znalazłam się w takiej małej wspólnocie, którą organizowała taka dziewczyna z województwa lubelskiego. Byli ludzie z całej Polski, naprawdę z każdego krańca Polski, z każdego województwa. Ludzie zebrani dlatego, bo chcieli wspólnie siedzieć wieczorami na Discordzie i rozważać Słowo Boże. I faktycznie,
A co to jest Discord?
Discord to jest taka platforma, aplikacja, no. Kuba trochę więcej chyba wie na ten temat. No, czym jest Discord?
Aplikacja, dzięki której w głównej mierze młodzi mogą się łączyć. To jest coś w formie Teamsa, tylko bardziej
Czym jest Teams?
W żadnym nauczaniu chyba już wiadomo.
Komunikator.
Właśnie komunikator jest właśnie bardziej popularny wśród młodzieży.
Tak, więc już wiemy.
Długo się tak spotykałaś na tym Discordzie? Nadal się spotykasz?
Nadal się spotykamy, tylko już ulegliśmy paru przekształceniom przez to, że tam nasi członkowie, tacy administratorzy tej wspólnoty się powyłamywali i zaczęliśmy się spotykać jako to takie utarte grono.
Najwytrwalsi.
Tak, najwytrwalsi, którzy zaczęli się najbardziej angażować w tę wspólnotę. Faktycznie znaleźliśmy taki swój rytm, wiemy jak znamy siebie, wiemy wiele o sobie i...
Ale to nadal się spotykacie przy tym słowie, czy...?
Tak, nadal się spotykamy przy słowie, ale jesteśmy już dla siebie taką codziennością, mamy wspólną grupę, rozmawiamy na różne tematy. Też z tego miejsca chcę was bardzo pozdrowić, bo wiem, że jesteście tutaj i wiem, że słuchacie.
Także
dziękuję wam za to. Jesteśmy dalej i dalej minęły już 3 lata, bo to się zaczęło właśnie w czasie pandemii. To było okej, że wiele osób nie mogło doświadczyć takiej realnej wspólnoty ludzi, więc po prostu zaczęliśmy się spotykać przez internet. To była niesamowita forma dla mnie, dla takiej mojej ścieżki wiary, niesamowicie wpłynęła właśnie na to, że teraz jestem tutaj, gdzie jestem, siedzę tutaj, gdzie siedzę i jestem w KSM-ie. Nie boję się mówić w KSM-ie. Ci ludzie niesamowicie mnie ukształtowali i faktycznie pokazali mi, jak działać w wspólnocie, jak wpływać na życie wspólnoty, jak rozważyć Słowo Boże, bo to też jest coś, czego się nie mówi często. Także to też jest umiejętność, której się tam nauczyłam. Bardzo wiele z tej wspólnoty wyniosłam. Także myślę, reasumując, że wspólnoty wirtualne istnieją. Ja tutaj na swoim żywym przykładzie mówię, że byłam, jestem dalej w takiej wspólnocie. Myślę, że sporo jest takich wspólnot, z tego co się orientuję, jakoś tam po cichu działając w takim środowisku discordowo-messengerowo-teamsowych. Także myślę, że takie osoby są, takie wspólnoty są i myślę, że to jest niesamowite zjawisko, bo właśnie w czasach pandemii, kiedy ludzie nie mogli się realnie, fizycznie spotkać, nie zaczęli się łączyć, bo mieli tak bardzo pragnienie drugiego człowieka, tak bardzo pragnienie tej właśnie wspólnoty. To jest dla mnie niesamowite.
Słuchać Marysia, jak tym żyjesz, jak opowiadasz, to jest niesamowite, jak to też zapala, nie? I zaciekawia zarazem. Tak. Ale to oczywiście osoby świeckie, które tam działają w tej wspólnocie, prawda? Tak? Czy jest jakiś kapłan tam też?
Jest z nami kapłan. Jest z nami dwóch kapłanów. Jest z nami, oczywiście, jest z nami diakon. Z różnych też diecezji ludzie poznani. Pierwszy nasz kapłan, który do nas dołączył do nas przez to, że zaczęliśmy z nim rozmawiać na lednicy. Także poznaliśmy się na lednicy. Z diakonem Michałem poznaliśmy się. Część osób jest właśnie w oazie, to on jest przy oazie, działa. Także mamy naprawdę osoby z różnych stron Polski. Mamy oczywiście księży i oni to wszystko tam sprawdzają, nadzorują, czy jakiś się tam nie wiadomo czego nie pojawia. Także sprawnie sobie funkcjonujemy i myślę, że to jest coś niesamowitego i coś przede wszystkim niespotykanego.
No i pięknie. A młodzież też macie tutaj jakieś doświadczenie takiej wirtualnej wspólnoty, z której gdzieś jesteście, albo sami może prowadzicie jakiś kanał na jakimś komunikatorze, gdzie dajecie świadectwo?
Nie.
Czy bardziej Maria. Profile pewnie KSM-u? No,
bardziej takie właśnie publiczne sekcje, profile. Nie?
No. Właśnie, to może jest okazja teraz o tym powiedzieć, zaprezentować. Może będzie więcej polubień po dzisiejszym występie.
Ja generalnie myślę, że nie da się obecnie zbudować czegokolwiek bez internetu. Mówi się, że jak cię nie ma w internecie, no to nie istniejesz. I ze wspólnotami niestety trochę tak jest, że jak nie są aktywne w internecie, to mogą sobie żyć we własnym sosie. No i co dalej? Nie? Takim pierwszym miejscem, gdzie teraz można ewangelizować, jest właśnie internet, ale też jeśli chce się wyjść poza ramy własnego grona, też ten internet jest dosyć istotne i też pokazywać, że internet to nie jest tylko to zło, te jakieś patologiczne treści, tylko też coś, gdzie można dotrzeć dalej, tak jak Marysia mówiła, nie? Że są z różnych diecezji, a jednak się spotykają i to ma sens, nie? Więc internet jest dobrym miejscem do rozwoju, myślę, że jest takim miejscem, którego nie można się bać, a w którym trzeba się rozwijać. Myślę, że największym problemem internetu w kontekście Kościoła, to jest coś, o czym w kuluarach rozmawialiśmy dzisiaj, czyli to, że jest obecna w internecie katolipa. Niestety bardzo dużo treści katolickich w internecie jest po prostu słaba. A jeśli nie w internecie obecnie, w tych czasach, jeśli coś jest słabe, no to umrze. I Kościół niestety bardzo często, parafie, wspólnoty pokazują się od tej najgorszej możliwej strony w internecie, bo wydaje mi się, że wystarczy być, żeby to przyniosło owoce. No i często przynosi zepsute owoce. Więc tu ważne też jest, żeby żyć troszkę tym niestety, być na bieżąco, żeby też pokazać, że my jako ludzie we wspólnocie mamy pewien poziom, że my jako ludzie Kościoła prezentujemy ten najwyższy możliwy poziom, to jest taki quality content i w tym kierunku musimy iść, bo jeśli będziemy robić tam katolipę, jakieś słodkie obrazki i...
No ale myślę, że i tak już krok milowy został zrobiony, że i strony internetowe są lepsze i no myślę, że dużo parafii jakby się w tym względzie poprawiło. Choć
jest lepiej, oczywiście, ale, że tak powiem, nasza konkurencja jest parę poziomów wyżej.
I... A mamy jakąś konkurencję?
Powiedzmy, że ten świat jest lepszy w internecie niż Kościół. I wydaje mi się, że to jest droga, którą trzeba iść. Nie można się też w tym zatracić, żeby być tylko w internecie. Tylko trzeba to jakoś wyważyć. Wyśrodkować, żeby wiedzieć, gdzie jest ta granica łamania sacrum i profanum, też w internecie. Ale myślę, że jest to dobre narzędzie, żeby pokazać coś więcej poprzez Discorda, czy msze w Robloxie, czy cokolwiek innego, co przyciąga ludzi, a może ktoś dzięki temu przyjdzie do kościoła naprawdę, do tego rzeczywistego kościoła. nie tylko do tego budynku, ale do tej wspólnoty kościoła. I to będzie tym zalążkiem, który
no, myślę,
da coś więcej.
Że, myślę, że się uczymy tego profesjonalizmu, żeby to było na wysokim poziomie, żeby mówić te treści i docierać do nich w taki przystępny sposób. I to jest potrzebne. Myślę, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży też ma tutaj do zaproponowania szkolenia medialne, prawda, które są organizowane i z których możemy korzystać, uczyć się i promować. A mnie ciekawi, jak w tej przestrzeni medialnej jest promowane Światowe Dni Młodzieży, czy też jest właśnie taka przestrzeń, taki komunikator, który dociera do coraz większej liczby ludzi, którzy żyją w wirtualnym świecie.
Tak, tutaj się ześmieliśmy odnośnie tej konkurencji. No myślę, że zaczynaliśmy od Robloxa w nowym roku, teraz mamy Sejm, dosyć ciekawy, więc można konkurować. Ale no, trzeba powiedzieć tak, internet nie jest ani dobry, ani zły. No, po prostu jest narzędziem i my musimy go tak wykorzystywać, żeby to, co jest dzisiaj tą zdobyczą taką technologiczną, nie? Komunikacja, szybka komunikacja, żeby to dobrze wykorzystywać w budowaniu wspólnoty. Z jednej strony tej wirtualnej, ale w gruncie rzeczy też tej wspólnoty takiej ludzkiej, prawdziwej. Tak, prawdą jest, że to media społecznościowe, czy to Facebook, czy Instagram, czy jeszcze nawet inne, choćby nawet czy kanał na YouTubie, musi być prowadzone profesjonalnie. I tutaj no nie ma dwóch zdań, to się po prostu nie przebije. Ktoś, kto myśli, że ma Facebooka, od czasu do czasu coś tam wrzuci, coś tam się powie, to po prostu czas stracony. Więc dobrze, że są szkolenia, dobrze, że są takie medialne szkolenia organizowane dla tych, którzy tworzą media społecznościowe, bo to po prostu jest ważne, żeby umieć to dobrze robić. I jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, o nasze krajowe biuro, to my no serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyć, jak jest prowadzony profesjonalnie cały profil na social media Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Trochę tu robię reklamę, no ale trzeba do jakichś też wzorców dążyć i coś mniej więcej pokazać, żeby no wiadomo było, o czym rozmawiamy, tak? Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. My mamy w tym momencie dosyć już jak na Kościół liczne grono odbiorców obserwujących, dlatego też ciągle zapraszamy i rozbudowujemy tę bazę w social mediach, jak chociażby czy Instagram, czy teraz czy Facebook, czy kanał na YouTubie. I to jest, nam to bardzo pomogło, przede wszystkim po pandemii, kiedy był taki ogromny marazm, jaki był już, no, wydawało się, że to nikt do tej Lizbony nie pojedzie, nie da się jakoś tam tego zainteresowania obudzić. Nam bardzo pomogło to, że przez te media docieraliśmy do ludzi młodych poprzez promowanie tych stron tego wydarzenia przez właśnie media społecznościowe. I gdyby mnie ktoś pytał, czy to warto, to ja od razu mówię, że warto. Gdyby mnie ktoś pytał, czy warto w to inwestować pieniądze, trzeba inwestować pieniądze, trzeba też inwestować w promocję. I to wtedy jest takim kołem zamachowym także tak zwanego duszpasterstwa, czy też jak dzisiaj papież Franciszek mówi, towarzyszenia.
A jak to wygląda w ogóle, tak jak tutaj rozmawiamy o promowaniu, o profesjonalizmie i dawaniu świadectwa, czy to świadectwo właśnie w internecie, w tych mediach, nie spotyka się czasem właśnie z jakąś taką dyskryminacją, hejtem, czy jakimś odrzuceniem, czy doświadczacie tego?
Ja tylko dopowiem, na Światowych Dniach Młodzieży mamy dużo hejtu, to znaczy hejtu, no takich widać ludzi, którzy mają różne kryzysy, cierpienia i mocno jakoś tak są zranieni w kościele, że no każdą okazję wykorzystują do tego, żeby dowalić. No i też mamy tego nieraz przykłady. Niektóre komentarze czasami są tak wulgarne, że musimy ukrywać, ale też jakąś część zostawiamy po prostu tylko po to, żeby nadać też upływ tej złości, a z drugiej strony też stworzyć takie warunki do rozmowy, tak? Znaczy ewentualnie jakiejś wymiany informacji, no bo tak inaczej się tego zrobić po prostu nie da.
A młodzi, jak tutaj widzicie tą sprawę takiego wykluczenia, czy właśnie tego hejtu, czy może właśnie takiej przestrzeni do dyskusji trochę mocniejszej?
No ja myślę, że jeśli mówimy o dyskryminacji w ogóle młodych w kościele, to powinniśmy mówić o jakiejś dyskryminacji w internecie, bo Ja osobiście jakoś nieszczególnie często doświadczałem jakiejś dyskryminacji ze względu na to, że jestem osobą wierzącą, jeśli komuś to się nie podobało, to jego problem. Nie zwracam nigdy na to uwagi. Czym innym jest internet? Tam każdego dnia jest jakiś hejt, jakieś no niefajne sytuacje. Prowadząc kilka profili naszych KSM-owych, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, nie ma dnia, żeby tam nie było jakiegoś wiadomości nieprzychylnych, komentarzy, jakichś niefajnych sytuacji, zgłaszania naszych kont, żeby je zbanowano i tak dalej, i tak dalej. To jest codzienność. I myślę, że ta dyskryminacja w pierwszej kolejności jest w internecie. Tam, gdzie każdy myśli, że jest anonimowy, jest wolny, jest bezkarny przez to. I z tym wydaje mi się, że nie da się nic zrobić. Ale też pytanie do ogółu, czy jest sens coś z tym zrobić, czy po prostu nie lepiej jest temat olać
i robić swoje.
Ja dam na przykład jeden z profili, który prowadziłem swego czasu, gdzie każdy post wiązał się z tym, że było tam po 30-40 komentarzy o tym, że Kościół to sekta, jest źle i w ogóle jesteśmy okropni. Na początku usuwałem komentarze, później ukrywałem, a później komentowałem, zapraszałem na mszę, pozdrawiałem, życzyłem miłego dnia.
Jaki był wynik?
Każdy wynik był ten sam po prostu, więc stwierdziłem, że ostatnim etapem było olanie tego, bo komentarze robią zasięgi, także oni się wyżyją, post dojdzie dalej, same plusy.
Dokładnie, to jest jedna ze zdobyczy tych mediów i szkoleń, że ktoś, kto się nauczy właściwie to robić i w odpowiednim czasie wstawiać i dobrze wybierać treści, też odpowiednio przycinać filmy, rolki, i to jest tak dzisiaj konieczne. Ja naprawdę ze swojej strony zachęcam, żeby osoby, które prowadzą media społecznościowe, szkoliły się w tym zakresie, bo wiedza tutaj naprawdę ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi chociaż o te zasięgi.
No właśnie, nawet można się uczyć tego, jak odpowiednio odpowiadać na komentarze, które później robią zasięgi i przeciągać dalej do dyskusji. A czasami to też jest okazja do rzeczywiście, że ktoś może anonimowo się wypowiedzieć i też może wyrzucić z siebie to, co jest jakimś takim bólem, żeby też zobaczyć może za tym wpisem, komentarzem też, że ktoś za tym stoi, że ma też jakąś swoją historię życia i tak czy atakuje, czy dyskryminuje, dlatego że może sam coś przeżywa i może potrzebuje takiej rozmowy i żeby tutaj właśnie może nie do końca olewać, ale gdzieś tam też dostrzec może jakąś potrzebę dla drugiego. A jak wy sobie w ogóle tak radzicie z takim hejtem, jeżeli on go doświadczacie, czy jakoś to tak potraficie się z tego dystansować, czy nie wiem, bierzecie przykład z Jezusa, że jakoś tutaj robi i tak swoje i głosicie, czy jakoś przeżywacie to jakoś?
Właśnie, może jakiś kryzys może mieliście większy związany z byciem we wspólnocie, z tym hejtem?
Tak, ja bo jednak jesteśmy ludźmi, nie? I jakoś możemy przeżywać to na różne sposoby. Ktoś może przeżyć tak, a ktoś inaczej, ktoś lepiej, ktoś gorzej, ale czy to was jakoś tak nie dotyka, że macie właśnie jakieś swoje doły, jakieś, nie wiem, depresje, czy jakieś, można powiedzieć, jakieś sytuacje, bo jednak to też jest jakieś
wątpliwość,
cierpienie, czy może jakoś może zachwianie w wierze przez to.
No to u mnie jest takie, coś takiego, że ja mam wysoką tolerancję na jakieś obelgi, nawet niekoniecznie jeśli chodzi o temat właśnie tego, że jestem katolikiem, tylko na ogół, w życiowych takich tematach też. Ja wyuczyłem sobie coś takiego, takie zwalczanie jakby w samym sobie tych wszystkich negatywnych opinii. Bo dla mnie to już jest faktycznie jakoś tam nie obchodzi mnie to za bardzo. Jak Filip powiedział, niech sobie gadają, ja to często to olewam, przyjmuję ze spokojem. Czasami jak jest jakiś tam narzucony temat, to czasami wchodzę w dyskusję, ale taką nie, że wykrzykuję jakoś swoje racje albo przekonuję na siłę, tylko dam tam kilka zdań i jak zobaczę, że osoba chce mnie słuchać, to mogę wtedy jej coś powiedzieć więcej, bo no może wtedy jej trochę pomogę i trochę ją obrócę jakby w drugą stronę tego myślenia, na drugi biegun. No ale jak już widzę, że ktoś nie łapie i kompletnie go to nie obchodzi, to po prostu kończę zmowę i zlewam temat, odchodzę, no bo ludzie chcą nas często prowokować. Oni chcą zobaczyć w nas takie słabości, które są czasami podobne, szukają czasami w nas podobieństw do siebie, takich złych i takimi jakimiś obelgami i tak dalej, chcą wywołać w nas reakcję wybuchową. I, no i kiedy damy tą reakcję wybuchową, kiedy zaatakujemy ich, to oni wtedy odniosą triumf, oni odniosą zwycięstwo i będą zadowoleni z tego, że przełamali naszą duszę taką właśnie idącą z Panem Bogiem, za tą ideą wybaczania. Oni zobaczą, że uniżamy się do tych takich często prymitywnych jakichś ośmieszeń i że atakujemy tym samym. No i to będzie dla nich po prostu taki triumf, a dla nas porażka. Dlatego no trzeba się po prostu nie dać, nie można się dać takim obelgom, trzeba iść swoim. I to jest taka moja metoda, nie?
Zło dobre zwyciężać.
O właśnie, no.
Zło dobrem zwyciężać. O tym pisze też Krzysztof w swoim SMS-ie. Tylko prawda nas wyzwoli, a zło dobrem zwyciężać to zadanie nas, katolików, ewangelizować. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. My również pozdrawiamy Krzysztofa i zachęcamy do tego, żeby SMS-y wysyłać z komentarzem do dzisiejszego pytania, które jest postawione na Facebooku. Jakie są najczęstsze przejawy dyskryminacji wierzącej młodzieży? Temat dzisiejszego czasu wzrastania to młody Kościół dyskryminowany. Zachęcamy do tego, żeby aktywnie włączyć się we współtworzenie naszej audycji. Gościem dziś jest KSM Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Możemy również telefonować, przez co podzielić się swoimi doświadczeniami albo właśnie pytanie zadać. Zachęcamy do telefonowania szczególnie naszych radiosłuchaczy, takich powiedzmy 35 lat do 35 lat, 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A jeżeli ktoś słucha nas poza granicami naszej ojczyzny, to 48 kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Mam ciśnienie, zajawkę, raczej nie spinę, synek, walczyć o dobrą nowinę, żyję tym, co daje sens, siłę, dystans. Przede wszystkim ksiądz konserwatysta, wciąż monotematyczny, a propos zjeba mistrza, wobec niego ciężka kiszka. I choćby mi mówili, że liczy się nihilizm, i choćby mi cisnęli, że chrześcijaństwo, wiara są jak przyszłości relii, Europa, misyjne tereny, wolę już robić za brzędę, nic lecieć owczym pędem, za ideologią rzędem, czy bezbożną propagandą, to Bóg stoi za prawdę, a nie media, moda, banknot. Wiara jest martwą, sił uczynków jej pozbawić, tak wielu ma go za nic, stąd antyklerykalizm, brak wiary, laicyzacja, mój sens, motywacja, Bóg, modlitwa, pasja. Nie zobaczysz we mnie strachu zawsze na luzaku, nawet jeśli chrześcijanom przyjdzie zejść do kataku. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor and me. W Boga i prawdę po prostu wierzę, coraz mocniej uparcie po prostu wierzę. Mówią, że tak łatwiej, po prostu wierzę, inaczej nie potrafię, po prostu wierzę. W Boga i prawdę po prostu wierzę, coraz mocniej uparcie po prostu wierzę. Mówią, że tak łatwiej, po prostu wierzę, inaczej nie potrafię, po prostu wierzę. Do nowoczesnych wartości jak chrześcijaństwo, Polska to zasianek i wioska, rap lub wciąż ciekawostka. Nie jest prosta wiara w Boga, ale mieć ją jest spoko. Jak się Zariusz Oko, mówię prawdę dosadnie, tak trzymam mikrofon, składam rymy w sutannie, bo jeśli sapnie, znam zostanie, a homo to tylko fobia. Pytam, gdzie jest dziś norma, rzecz nie w narządach, w człowieku Boży obraz, nabijam w imię dobra. Teraz ksiądz kiedyś manę, choćbym sam tu był jak palec, zawsze przy Bogu zostanę, co w duszy zapisane, o tym ludzie chcą zapomnieć, sumienie zasłaniają hajsem, władzą czy wyglądem. Nie sądzę, to nie mądre, w ogóle też trochę śmieszne. Dzwonił jakiś koleś, pytał, czy go wykreślę z księgi metryki chrztów. Witam, liczy się wiara, a niektórych ze słów, kim dla ciebie jest Bóg? Ej, pomyśl szczerze, Bóg.
Boga i prawdę.
Po prostu wierzę.
Coraz mocniej uparcie.
Po prostu wierzę.
Mówią, że tak łatwiej.
Po prostu wierzę.
Inaczej nie potrafię.
Po prostu wierzę.
Boga i prawdę.
Po prostu wierzę.
Coraz mocniej uparcie.
Po prostu wierzę.
Mówią, że tak łatwiej.
Po prostu wierzę.
Inaczej nie potrafię.
Po prostu wierzę.
Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor Rigby. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor Rigby. Even though your
35 minut po godzinie 22. Jest piątek, 15 grudnia 2023 roku. Na antenie Radia Maryja trwa czas wzrastania, audycja z młodymi dla młodych i o młodych. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za Wasze SMS-y, między innymi Edyta pisze, co następuje. Uważam, że przynależność do wspólnoty umacnia moją wiarę oraz sprawia, że nie jestem delikatnym kłosem, którym inny łatwo zniszczyć. Snop dużo trudniej złamać. Warto zdawać sobie sprawę, że te negatywne opinie i ataki na naszą wiarę są tylko odzwierciedleniem ich własnych lęków i ograniczeń, a nie mojej wartości jako osoby. Ale to dzięki formacji łatwiej się zdystansować. Pozdrawiam, Ewa. Z kolei Krzysztof pisze, przepraszam, inna osoba pisze, szczęść Boże, bardzo dziękuję za tę audycję, Duch Święty działa, wierzę w to mocno, trzeba otworzyć się na jego działanie. Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasze SMS-y i przypominamy, że możecie je wysyłać pod numer telefonu 536 600 500 oraz możecie komentować nasze pytanie i między innymi Magdalena pisze o tym, że wytykanie palcami, naśmiewanie, grożenie, obrażanie i wpędzanie w poczucie, że jest się szaleńcem lub mniejszością. Marcin, wystawianie na margines, dba o to propaganda medialna, urzędy, postkomuny i tak dalej. Budzenie świadomości jest tu niesamowitym antidotum. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy już pierwsze telefony, więc odbierzemy je. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy, któż się do nas dozwonił.
Ja mam troszeczkę więcej, przepraszam, że mam więcej jak 35 lat, ale spotkałem bardzo dawno...
A jak ma pan na imię? Bardzo... Tylko proszę się nam przedstawić.
Janusz Zapolskiego.
Witamy, panie Januszu.
Spotkałem takiego pana wiekowego. Kiedyś staliśmy na przystanku i dwie dziewczyny kleły tak, urwał słowo za słowem i on im bardzo ładnie zwrócił uwagę. Takie piękne dziewczyny, robicie z buzi pupę. Jak wy tą buzią puźniecie, jak wy tak brzydko mówicie? I to ja się nauczyłem, zdaję egzamin, największych zbirów można rozbroić jak najgorszą bombę. Miałem taką sytuację przed szkołą budowlaną, stało dwóch zbirów, no i tam, no oczywiście oni tak strasznie kleli, ja mówię, no taki fajny chłopak, no a tak nieładnie się odzywasz. On mnie zaczął przepraszać, no bo go tak wychowali. Ja mówię, no ale jakby byłoby fajnie, gdybyś używał troszeczkę innych słów. Działa to niesamowicie. To jest po prostu tak rozbrajanie bomby o najgorszych rozmiarach. I ja sobie narysowałem taki znaczek zakaz gdyrania. Bardzo dużo osób lubi sobie ponarzekać, myśli, że to ułatwia. Nie, to nie ułatwia, to jest po prostu totalnie podnoszenie kortyzolu. Kortyzol się rozkłada wtedy, jak wybaczamy. Ja mogę to przysłać na Radio Maria. Świetny pomysł, żeby sobie przyczepić na lodówkę, żeby wstać.
Żeby rano, pamiętać o tym.
Po prostu oduczam ludzi marudzić. Lubię ją dla zasady. To w niczym nie pomaga. To jest po prostu, no niestety, ale to jest modlitwa do szatana. Narzekanie to jest modlitwa do szatana.
Panie Januszu, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, dziękujemy za ten głos. No z jednej strony gdyranie, z drugiej strony też te niekoniecznie udane słowa w naszych ustach i w naszym języku, to też coś, co robi taką atmosferę dosyć niedobrą. I potem też pozwalamy na to, że ludzie postrzegają nas w dwojaki sposób. No bo z jednej strony tutaj do kościółka chodzi, tutaj taki wierzący, lektor, ministrant, taka dziewczyna, tutaj KSM, tutaj ten, a jak przychodzi co do czego, to jednak w słowach nie oszczędza i tych najpiękniejszych nie używa. To też jednak problem chyba taki, że my jako katolicy sami często dajemy taką troszeczkę możliwość do tego, żeby nas hejtować, bo nie jesteśmy autentyczni.
No tak, to jest pewnie nasze takie spojrzenie, kiedy musimy zatrzymać się i rzeczywiście, czy my nie dajemy powodu do tego, żeby być wykluczonym, czy dać się zhejtować, na ile jesteśmy autentyczni w tym wszystkim, czy nasze deklaracje potwierdzają również fakty z naszego życia i to może jest tak, że ktoś patrzy z boku i tak może nas oceniać. Może rzeczywiście dużo tego hejtu jest wtedy, kiedy jest... krytykują nas osoby z zewnątrz, którzy nie są w kościele, może którzy nas nie znają, ale to jest zawsze wezwanie do tego, żeby cały czas się nawracać i uczyć też takiej pokory, ale też takiej łagodności, albo właśnie humorem można rozładować pewne sytuacje, czy łagodnością, żeby nie było tej sytuacji oko za oko, ząb i za ząb, bo Pan Jezus uczy inaczej i Pan Jezus też był tym, który jednak też był hejtowany, też był może w jakiś sposób wykluczany ze wspólnoty i ostatecznie wiemy, jak Jezus skończył, a co było jego zwycięstwem, ale może by warto wrócić do tego początku, że skoro my tutaj dzielimy się takim doświadczeniem tego odrzucenia, też naszego świadectwa, to może by warto wrócić do początku, do czego w ogóle, kogo i do czego powoływał Pan Jezus napotkanych ludzi, kto to był, jak to się stało, że ci ludzie poszli za Nim i może tutaj ksiądz Piotr by chciał się z nami podzielić doświadczeniem powołania, może i swojego, a może i właśnie tego ewangelicznego, żeby wrócić do tego źródła.
W tym roku byliśmy na rekolekcjach asystentów diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Specjalnie powiedziałem pewną nazwę, bo jak słuchają mnie parafianie z Inowrocławia, to oni KSM zawsze się pytają mnie, a co Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa robi w kościele, więc to jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. I będąc właśnie w Rzymie, mieliśmy spotkanie z kardynałem Krajewskim, który powiedział taką ciekawą myśl, że papież Franciszek, powołując go na urząd jałmużnika, powiedział mu, żeby każdą sytuację, w której się znajduje, odnosił do Ewangelii. Szukał wydarzeń w Ewangelii, bo tam znajdzie odpowiedź, jak ma postąpić, zareagować. No i tu z tym, o czym my mówimy, to kojarzą mi się trzy fragmenty, gdzie Jezus w Ewangelii według świętego Marka powołuje swoich uczniów. Nie? Pierwszy fragment, gdzie powołuje Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Mówi do nich, pójdźcie za mną. Nie? I drugi fragment to jest Mateusz, gdzie Jezus też go powołuje, tego celnika, by ten poszedł za nim, słuchał go, był przy nim. I to jest takie wezwanie do, myślę, każdego chrześcijanina, żeby iść za Jezusem, patrzeć, co Jezus robi, jak żyje. To jest właśnie to czytanie Ewangelii, to dzielenie się tą Ewangelią, chociażby na Discordzie, czy między sobą na wspólnotach, czy gdziekolwiek, czytanie tej Ewangelii i branie jej dosłownie, nie utrudnianie sobie jej przez jakieś niepotrzebne komentarze, tylko branie dosłownie tego, co Jezus robi w Ewangelii, na serio. I to jest taki wybór, pójście za Jezusem. To jest powołanie. On mnie wybiera. Ale przychodzi taki moment, i to jest w trzecim rozdziale Ewangelii świętego Marka, gdzie Jezus idzie na wieczorną modlitwę i wracając z tej wieczornej modlitwy, z tłumu ludzi, który stoi wokół Niego, wybiera 12. I tych 12 wybiera po to, by z Nim byli, by Mu towarzyszyli, by mógł ich wysyłać. Ale tu się dokonuje coś, wydaje mi się, bardzo istotnego. To jest taki punkt kulminacyjny powołania. Bo na początku wybrał Jezus, ja poszedłem z ciekawości za nim, ale potem jest taki wybór, że ja wśród tłumu tego ludu, gdzie żyję, muszę pokazać, że ja jednak wybieram Jezusa i chcę żyć Jego życiem. I to jest dla mnie takie wejście chociażby do wspólnoty KSM-u, nie? Jestem w kościele, jestem powołany, ale idąc, składając przyrzeczenie, ja decyduję się, że ja w swoim życiu będę się starał żyć tak jak tego chce Jezus, i to jest mój wolny wybór. Nie? Nikt mnie do tego nie zmusza. Wywołałeś mnie trochę do tablicy. Się zastanawiam, czy mam powiedzieć o swoim powołaniu. To jest bardzo osobiste.
Takie powołanie, powołanie w powołaniu, prawda?
Tak, powołanie w powołaniu. Odkryć,
także wszystko zaczęło się, jak się urodziłem.
Nie, nie wiem. Ogólnie to ja myślałem od młodości, żeby czy nie być księdzem, ale się tej decyzji bałem. Bardzo się bałem. To był też czas, kiedy różne rzeczy mówiło się w mediach, właśnie nagonki różne na kościół. Wtedy Benedykt XVI był papieżem. Te pewne rzeczy się tam odkrywały. Ja chyba za bardzo nie chciałem być kojarzony z tą decyzją, żeby być księdzem. No i, ale jeden ksiądz mi zadał pytanie, czy pyta się Jezusa, pyta się Boga, do czego on cię zaprasza. Ja mu mówię, no nie za bardzo. No to się pytaj. No to ja się modliłem i z takim entuzjazmem młodzieńczym oczywiście. Tam miałem około 15 lat wtedy, w trzeciej klasie gimnazjum jeszcze wtedy było. No i modlę się. No od października gdzieś tak mniej więcej. No i przychodzi czerwiec i odpowiedzi żadnej nie było. Anioł Gabriel nie przyszedł ani nic takiego. I coś tam przeczuwałem, coś tam myślałem. Mówię, no ale nie, to mi się wydaje. No i pamiętam, że szedłem do kościoła, bo byłem lektorem i w takiej rozmowie z domu do kościoła mam jakieś 15 minut. Mówię, Panie Jezu, jeśli Ty mi konkretnie nie powiesz, o co Ci chodzi, no to ja nie będę wiedział, nie? Ty musisz być konkretny. No i przychodzę do tego kościoła i tam się wydarzyła dla mnie rzecz nadzwyczajna, bo doświadczyłem mocnego działania Bożego Słowa. Był drugi lektor i siadamy już do liturgii słowa i nagle ogarnęła mnie taka miłość Boga, takie przeczucie, że On jest ze mną, blisko mnie i że odpowiada na zadane mi pytanie, bo było wtedy czytanie z księgi Jeremiasza, nim począłeś się w łonie matki, ja cię wybrałem i poświęciłem na proroka dla narodów. I ja wtedy w swoim wnętrzu odpowiadam Panu Jezusowi, Panie Jezu, jestem za młody, nie? Ile ja mam lat? A ten lektor czyta dalej, nie mów, że jesteś młody, bo ja jestem z tobą. I wtedy, kiedy doświadczyłem takiego działania Bożego Słowa, no to ja nikomu o tym nie powiedziałem, bo mówię, jak księdzu jakiemuś powiem, to powiedziałem, że nawiedzony jestem, albo nienormalny. I odrzuciłem te słowa powołania. Nie? Zakopałem, poszedłem do liceum, klasy matematyczno-fizycznej, żeby być informatykiem. Ale jak widzicie, jestem księdzem. Bo Pan Bóg powołuje, to zaprasza. Ja cały czas się z tym jakoś zmagałem. Bo to już był ten właśnie wybór publiczny, że ja się decyduję. To już Pan Jezus do niczego mnie nie zmusił, tylko dał mi wolność. Jeśli chcesz, pójdź za mną, nie? Ale no właśnie to się wiąże z tym, że no ludzie cię już kojarzą z Jezusem, też kojarzą cię z pewnym nauczaniem, z pewnym sposobem postępowania, to co mówiliśmy. No i ja się czuję ogólnie wybrany przez Jezusa, nie wiem dlaczego.
No, dzięki Ci za to świadectwo, bo właśnie Pan Jezus powoływał, ale to się nie skończyło. On cały czas tak powołuje i do bycia księdzem czy siostrą zakonną, ale też powołuje do małżeństwa czy do KSM-u, ale w ogóle do bycia uczniem. Pan Jezus mówił, że nie będzie łatwo, prawda, że jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować, i myślę, że to też jest wpisane w Ewangelię, zresztą świadek to martyr, czyli męczennik, w jaki sposób to męczeństwo, to cierpienie, w jaki sposób odrzucenie jest wpisane. Dlatego święty Piotr w swoim liście napisał takie słowa, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. I może to jest też tak bardzo zachęcające. Czy święty Paweł, który mówi w liście do Koryntian: z wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo, pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku. I tego apostołowie doświadczali, ale najpierw oni byli zaproszeni do wspólnoty z Jezusem, żeby się Jego uczyć, żeby Go przyglądać się Mu, Jego codzienności, jak wyglądał Jego dzień, jak On funkcjonował, jaki przybrał styl życia. I może Wy młodzi powiecie, czy Wy czujecie się powołani przez Chrystusa, aby być Jego uczniami, czy żyjecie tą Ewangelią, która jest takim źródłem, z którego czerpiemy i odnosimy różne nasze i radości, i cierpienia, i odrzucenia, dyskryminacje do słowa, i tam znajdujecie jakieś pociechy czy umocnienia, że skoro jesteście odrzucani, to może rzeczywiście robicie rzeczywiście dobre świadectwo swojego życia.
Widzę uśmiechy wśród młodych, więc myślę, że się podzielam.
Tak, jak najbardziej. Ja w moim tutaj przypadku... Ja czuję się, faktycznie jakbym był właśnie powołany do, no nie do kapłaństwa, ale tutaj...
Się wiele może zmienić jeszcze.
No wiadomo, że się, no to wiadomo, nie? Ale tak póki co, tak jak czuję po sobie teraz, to właśnie do krzepienia takiej, do krzepienia właśnie wiary w ludziach. I mam jakby w moim życiu, w życiu codziennym, mam tak wiele jakichś objawów działań Pana Boga, że ja bym mógł o tym dzień i noc opowiadać. Ale przytoczę tutaj... przytoczę tutaj jeden taki przykład. Może ktoś powie, że przypadek, nie przypadek, ale ja na przykład tych przypadków mam w życiu zbyt wiele, żeby w każdy wierzyć. Faktycznie jakieś tam niektóre rzeczy mogą być przypadkiem, ale no, dla mnie tych rzeczy jest zbyt dużo. A więc... swego czasu jeździłem na gapę dużo. No i dostałem, jadąc tam, wracając z Krzeszwicy, no jechałem na gapę i pojawił się kanał. No i dostałem mandat. No i wtedy jakby, no, ja nie chciałem tam mamie za bardzo mówić, żeby nie kłopocić, i jakoś tam ogarnąłem te pieniądze, żeby ten mandat spłacić. No i taki byłem cwaniak, że potem znowu jechałem na gapę. Tym razem nie w takiej komunikacji międzymiastowej, tylko w środku, znaczy takiej miejskiej. No i taki byłem cwaniak i przyszedł kanał i znowu mnie skasował, nie? I wtedy też miałem jakoś znaleźć pieniądze na to, też nie mówiąc mamie. No i w końcu jadę sobie, już wchodzę do autobusu, i dosłownie jak wchodziłem do autobusu, to poczułem takie lekkie dreszcze, że o matko, przecież ja wchodzę, tu będzie na pewno kanał, przecież ja wchodzę do kanału, jestem pewny. No i tak wchodzę do tego autobusu, jadę i wtedy już byłem w takiej sytuacji, że już by mi raczej nikt nie pomógł tych pieniędzy uzbierać, poza mamą, więc no już to była ostatnia deska ratunku, a tego nie chciałem wyciągać. No i jadę tym autobusem, nagle wchodzi kanał. Ja mówię: matko, córką, co ja powiem? I wchodzi, ja mu pokazuję, bo to było w Toruniu, tutaj na miejscu. I wchodzi, ja mówię, pytam się o bilet, ja mówię: no nie mam. Znaczy, pokazałem aplikację, bo aplikację mam, i powiedziałem: zniknął mi. No i jakoś mi się udało go tam nakusić, że finalnie mam ten bilet.
Pozdrawiamy Kanara.
Że finalnie mam ten bilet. No ale mi się aplikacja coś tam popsuła, i on to powiedział: no bo są czasami błędy systemu, to tam masz, ja ci wierzę. No i mi uwierzył. No i to jest dla mnie niesamowite, że przysięgam, że poczułem taki lekki dreszczyk, jak wchodziłem do tego autobusu. Miałem coś takiego, że tu będzie na pewno kanał. I ja to tak interpretuję jako to, że dwa razy mnie złapał i dwa razy faktycznie miałem jak go spłacić, ten bilet. I Pan Bóg o tym wiedział. Ale jak już wiedział, że teraz byłaby lipa, mówiąc kolokwialnie, byłoby ciężko się z tego wygrzebać, to ostrzegł mnie ten trzeci, ostatni raz, i teraz już na gapę nie jeżdżę. Teraz już za każdym razem kupuję bilet, albo nie jeżdżę w ogóle komunikacją miejską. I to jest takie moje to jest świadectwo działania Pana Boga w moim życiu. Jedno z wielu.
Piękne świadectwo.
Na tym byciu uczniem. Macie takie poczucie, że właśnie Jezus, tak jak powiedziałeś, nauczył cię uczciwości, żeby nie iść na gapę.
Tak jest.
A czy macie takie poczucie właśnie bycia uczniem Jezusa, że On cały czas coś mówi, do czegoś zaprasza?
Ja mam ogromne osobiście.
Miałam wiele takich sytuacji. Ja bardzo dostrzegam działanie Boga w moim życiu i bardzo dostrzegam przede wszystkim działanie Boga w mojej codzienności. Najbardziej przez Pismo Święte, przez fragmenty. Też miałam w tym roku taką sytuację, że Bóg dotykał mnie przez wartość, której nazwa ciągle się pojawiała. Po prostu wyświetlał mi fragmenty z Pisma Świętego, albo ktoś zaczynał coś do mnie mówić na ten temat. Pojawiła mi się audycja w internecie na ten temat, na temat jednej wartości, ciągle. I mówię, Panie Jezu, o co Ci chodzi? I już myślałam, że jest cisza i znowu. I mówię, po prostu zdarzało się nawet parę razy
w ciągu dnia. To jest najlepsze, człowiek nie może dojść do tego, nie?
Czyli o co mu chodzi? Nie wie, o co chodzi. I ja też miałam jakieś takie rozmowy właśnie duchowe, mówię, o co chodzi? No i zatrzymuję odpowiedź, że wszystkiemu potrzebny jest czas. Ja mówię, dobrze, to czekam. No to się pojawia znowu. Ja już mam po prostu serdecznie dosyć, bo nie wiem, o co chodzi. I co niesamowite, Bóg skierował mnie do rozpoczęcia rekolekcji. Ja o tym jeszcze nie wiedziałam, ale kiedy bardzo odwlekałam rozpoczęcie tych rekolekcji i otworzyłam książkę, pierwszy dzień, i ta wartość po prostu w drugim zdaniu, nie? Ja mówię, no, to już chyba mamy rozwiązanie. Także ja mam osobiście bardzo duże takie właśnie odczucie.
Przez te rekolekcje przyszło wyjaśnienie, tak?
Tak, myślę, że przyszło wyjaśnienie. Nie wiem, czy na stałe, bo Pan Bóg ma różne plany. Na pewno też rozważałam jakoś swoje powołanie. Wiadomo, że to jest kwestia lat. I my jesteśmy teraz w liceum, więc to jest jeszcze dużo, dużo, dużo lat, ale Bóg mi zawsze mu odpowiadał, że powołuje cię, żebyś głosiła moją Ewangelię. Mhm. I na jakiej adoracji, w jakiejkolwiek sytuacji nie zadałabym mu tego pytania, powołuje cię, żebyś głosiła. Jestem, głoszę, dlatego się udzielam i dlatego żyję w kościele, bo on mi mówi, że ją głosiła. I
właśnie, czuję się powołana.
Tak, czuję się powołana do głoszenia jego słowa. Do głoszenia jego Ewangelii, do głoszenia dobrej
nowiny. A do życia tam Ewangelią? Też się czujesz
powołany? Ciężko powiedzieć, no. Myślę, że to jest coś, co się odkrywa latami.
Powołanie z procesem, nie?
Tak,
nie jest,
no oczywiście.
Jedno wydarzenie.
I no, na ten moment mogę wątpić, za parę lat może się okazać to samo, co innego raczej. Także no nie mogę tutaj jednoznacznie sobie odpowiedzieć, wiadomo. Ale
dzięki, że się podzieliłaś. Może ktoś jeszcze z młodych?
Macie jeszcze takie swoje powołanie, ale może ksiądz Tomasz by nam powiedział o takim swoim powołaniu szczególnym do Światowych Dni Młodzieży, bo Jan Paweł II rozpoczął Światowe Dni Młodzieży i to też było zwołanie wspólnoty, zwołanie młodzieży, ale myślę, że ta odpowiedzialność jest tutaj powierzona również kapłanom odpowiedzialnym w danym kraju. Tutaj w Polsce jest ksiądz Tomasz, który też koordynuje te działania, zwołuje też dużo organizacji. Czy to nie jest takie księdza właśnie powołanie w powołaniu?
Tak, to można tak nazwać. Do bycia dyrektorem Krajowego Biura to powołał mnie Kościół, więc tutaj wątpliwości nie mam, posłuszeństwo i to, co było misją, przyjąłem. Natomiast jeśli chodzi o udział w Światowych Dniach Młodzieży, to już od roku 2000 jestem związany z tymi wydarzeniami od Rzymu i praktycznie byłem na wszystkich. Raz tylko nie byłem w Australii. Ale jeśli chodzi o powołanie w powołaniu, to jest tak, no to jest rzeczywiście coś na kształt misji, żeby mając to wyposażenie w postaci głoszenia słowa, tej mocy, sprawowania sakramentów, wypełniać także taką misję w takiej funkcji koordynatora w całej Polsce. I nie jestem też na szczęście w tym wszystkim sam. Mam bardzo dużo ludzi, którzy współpracują i współtworzą to dzieło, więc tylko się cieszyć.
No właśnie, to jest tak tutaj szczególne powołanie, niedługo będzie jubileusz 25-lecia, tego życzymy, bo zanim będą Światowe Dni Młodzieży w Seulu, no to będzie taki jubileusz, można powiedzieć, w tym czasie. Będzie taka okazja do świętowania. Ale czy, no bo Światowe Dni Młodzieży odbywają się poza budynkiem kościoła i tutaj też chcemy dotykać takiego tematu kościoła jako właśnie przez duże K, wielkie K, jako wspólnota i kościół jako budynek. Światowe Dni Młodzieży odbywają się ze względu na dużą liczbę młodych ludzi, przeważnie na takiej przestrzeni otwartej, tak jak Lednica, prawda, i tak dalej, ale czy można powiedzieć, że w kościół jest bez młodych, czy tam kościoła młodego nie ma, bo teraz takie są, dużo jest takich zarzutów, że w kościele nie ma młodych.
To ja się z tym oczywiście nie zgodzę, bo nie ma możliwości, żeby kościół był bez młodych. Jest zawsze ta grupa ludzi, która poznaje kościół, wchodzi do kościoła, przeżywa też kościół jako wspólnotę i doświadczenie, więc to jest takie bardzo czytelne. Czasem smutne jest to, że większą uwagę zwraca się na tych, którzy odchodzą i mówi się o jakichś wielkich masach odchodzących osób, co czasem jest jakoś prawdziwe i jest faktem, ale my odwracamy trochę tę rzeczywistość, mówiąc, zwracajmy uwagę na tych, którzy przychodzą, którzy są, nawet jeśli są w mniejszości, nawet jeśli to czasami pojedyncze osoby, bo od takich właśnie pojedynczych osób zaczynają się później te milionowe wydarzenia, które są, czy teraz jak ostatnio były w Lizbonie, czy tak jak teraz się przygotowujemy do Korei, to właśnie się zaczyna od takich osób pojedynczych, które przychodzą. Jeśli my w kościele nauczymy się widzieć ludzi pojedynczych, którzy tworzą wspólnotę, to już będzie naprawdę wielki krok naprzód. Czasami nieraz jadę na jakieś spotkanie i ksiądz mi w progu staje i mówi, no wiesz co, trochę szkoda, że przyjechałeś, bo nikt nie przyszedł. A ja mówię, ale jak to nikt nie przyszedł? Mówię, no jest przecież parę osób, nie? No ale dla niego te parę osób to jest porażka, nie? W tym sensie, że nikt nie przyszedł. Mówię, jest 5, 6, 10 osób, nawet dwie. Przecież jesteśmy dla nich, nie? Idziemy i robimy. I tutaj nie ma jakiegoś odwrotu. I widzenie tych ludzi też jest nobilitacją tych ludzi, bo dzisiaj tego też potrzeba w ogóle, nawet w takim psychologicznym ujęciu, żeby człowieka zauważyć. Kościół jest naprawdę fajną taką i dobrą okazją, żeby człowiekowi pomagać w odkrywaniu jego powołania, ale też żeby przede wszystkim mówić o jego wartości.
No właśnie, no przecież Jezus powoływał jeden na jeden, nie? I później przychodziły tłumy, ale powoływał jeden na jeden, także tutaj co jeszcze byście mogli powiedzieć? Może ty, Filipie, coś byś powiedział w tym temacie, czy Kościół jest bez młodych?
Mi ostatnio temat Kościoła młodych jest bardzo bliski, nie tylko przez sam fakt bycia w KSM-ie, ale przez takie doświadczenia właśnie Kościoła młodych czy kościoła bez młodych. Temat bardzo taki ostatnio w internecie przede wszystkim, o którym już rozmawialiśmy, żywy. Zastanawialiśmy się właśnie w KSM-ie, czy kościół jest młodych, czy kościół jest bez młodych. I czy myślimy o kościele jako o budynku, czy o kościele jako o wspólnocie. I faktycznie często można się spotkać z doświadczeniem kościoła bez młodych, kościoła, w którym są ci sami starsi ludzie, nie? Że kościół wymiera, że tam młodzi już są gatunkiem wymarłym całkowicie. I myślimy wtedy przede wszystkim o tym budynku, tej części jakiejś wiejskiej parafii, gdzie młodych nie ma, może są w niedzielę, bo idą do bierzmowania i muszą podpisy zebrać, nie? Ale jest też ten drugi kościół, wspólnota, w którym są młodzi, czego jesteśmy świadkami my tutaj. Są młodzi, którzy przyjechali tutaj dobrowolnie i są i działają. Temat myślę, że bardzo ważny, dlatego też taką małą autopromocję od razu robiąc. Podjęliśmy ten temat z KSM-em, z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, zastanawiając się, czy Kościół jest bez młodych, czy Kościół jest młodych. I na to zadałem już to pytanie wielu osobom, których miałem okazję się spotkać, których miałem okazję nagrać. Osób, które mówią o swoim doświadczeniu Kościoła, o tym, że mimo wszystkich skandali, mimo wszystkich trudności, mimo wszystkiego tego, co w Kościele się dzieje, że te osoby nadal w tym Kościele są. I tak właściwie czemu i po co są, nie? Że jest ten Kościół ten zły i niedobry, o którym mówią media i oni o nim wiedzą, a oni nadal są w Kościele. Także jest to, myślę, piękne doświadczenie. To słuchanie tych ludzi jest dla mnie takim pięknym doświadczeniem, jak bardzo młodzi ludzie różnie doświadczają tego Kościoła i jak bardzo są potwierdzeniem tego, że Kościół jest młodych. Także zachęcam do śledzenia bezmłodych.pl, tak aby pokazać, że ten Kościół jest jednak pełen młodych, co udowadniamy i co myślę, że jeszcze przez jakiś czas będziemy bardzo mocno udowadniać.
Czyli na tej stronie bezmłodych.pl będziemy mogli usłyszeć to, co już sam słyszałeś.
Dokładnie tak.
I co nam mówiłeś, okej.
Czyli to jest taki większy projekt.
Mam nadzieję, że będzie jak największy. Po to właśnie, żeby pokazać ludziom w Kościele, przede wszystkim myślę ludziom w Kościele, księżom, biskupom, świeckim, że są młodzi w Kościele. Hej, jesteśmy, działamy, chcemy być, Kościół jest dla nas ważny, spójrzcie na nas, żyjmy razem. Żeby pokazać, współpracujmy, tak, żeby pokazać, że jesteśmy i że dla nas Kościół jest ważny, istotny. I ten budynek, ale też i ta wspólnota, że jesteśmy tutaj i będziemy.
Czyli odrzucenie, wykluczenie, dyskryminacja was nie zatrzymują i to jest piękne, że mimo wszystko, no właśnie, młodzi chcą być w Kościele, tego Kościoła się nie wstydzą, nie wstydzą się swojej wiary, wspólnoty, KSM-u, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, żeby wyjaśniając, żeby było wiadomo, czy Światowe Dni Młodzieży, żeby nie mylić z innymi skrótami. No i to jest to piękne, że wy bierzecie za to odpowiedzialność pomimo tego wszystkiego i to jest wasze świadectwo i też to świadectwo, którzy tutaj do nas piszą i na Facebooku i przysyłają SMS-y, także dziękujemy, że dzisiaj jesteście z nami i też jesteście z nami Kościołem i utożsamiacie się tutaj z młodzieżą, która przyjechała dzisiaj do studia, którzy przyznają się do swojej wiary i którzy właśnie tej wiary nie tracą, a może i bardziej ją wzmacniają, czy właśnie taka sytuacja dyskryminacji was nie jest dla was jakimś wyzwaniem, że ja tym bardziej chcę być przy Jezusie?
Widzę, że to jest mocna forma sprawdzenia i takiego wyszlifowania trochę tej wiary, jak spotykamy się właśnie z różnymi właśnie obelgami przez to, a jednak widzimy, że Jezus daje nam siłę być przy Nim cały czas, to jakoś motywuje i sprawia, że mamy w głowie jeszcze większą chęć faktycznie bycia przy Jezusie, mimo tych wszystkich negatywnych rzeczy, które płyną ze środowiska.
No, ja jestem też osobiście takim człowiekiem, który lubi sobie stawiać wyzwania i jak ktoś go, że tak powiem, neguje jego jakieś tam wartości i chce go trochę upokorzyć, to ja jestem taki, że lubię, znaczy daje mi to motywację, że chcę trochę nawet tej osobie może lekko utrzeć nosa i pokazać, że faktycznie to, że tą sobie coś tam powyzywa i w ogóle to w sumie nie wpłynie na mnie aż tak bardzo. I też tym właśnie mi się wydaje, daje to świadectwo. Tak jak mówiłem już wcześniej, że nie zwalczamy ognia ogniem. I to jest takie, no, najważniejsze moim zdaniem.
A ja bym chciał zwrócić uwagę na dwa takie jeszcze aspekty, bo tutaj Piotr wspominał, że jak był papież, to mówił właśnie, żeby tak się nie poddawać. Z jednej strony tak. I my tutaj, jeżeli chodzi o to doświadczenie w Kościele, no to
prześladowania po prostu muszą być, no z założenia nawet, to co mówił Pan Jezus, nie, że ta sytuacja, w którą wpadamy, nie, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się ma w Ewangelii, czy to nie papież, tylko chyba Krajewski, tak, to wam powiedział. Właśnie, a papież mój Krajewskiemu właśnie, żeby widzieć, jak to było w Ewangelii. I w sumie to jest może nawet taki test, nie, że my robimy dobrze, że idziemy dobrą drogą, bo zaraz jest taka pokusa, żeby się wtapiać w ten tłum, żeby jakoś łagodzić, żeby jakoś tak odchodzić od tych przekonań, żeby się podobać innym. I to tak to jest droga do upadku tak naprawdę, do odchodzenia, nie? I te słowa Pana Jezusa, że to prześladowanie będzie i kto się przyzna do mnie, to będzie miał z tego powodu trudności. Warto mieć zawsze z tyłu za uszami i nie zawsze tylko widzieć, że świat jest zły, bo po prostu świat nie zna prawdy i pewnie jakoś to usprawiedliwia w tym hejcie i w tym wszystkim.
Ale cóż to jest prawda?
Kiedy właśnie potrzebujemy sobie jakoś też wytłumaczyć to, dlaczego będąc uczniami Chrystusa mamy tego typu doświadczenia.
Ja też, to w sumie można tak pomyśleć właśnie o tych słowach, że ten, kto się przyzna do mnie, tym będzie miał jakoś tam trudniej, że właśnie też Pan Jezus mówił, że kto się do Niego przyzna, to wtedy On się przyzna, wtedy też do Niego, nie? I no jednak tu coś za coś. Musimy jakby no mieć na uwadze, że no jednak ta dyskryminacja, ta jakieś obelgi, jakieś szpilki, które są w nas wbijane, no są po coś, na pewno są po coś. Muszą nam coś pokazać, muszą nas umocnić, żeby koniec końców nas doprowadzić do zbawienia, nie?
No tak, jesteśmy przecież Chrystusami, Chrystusowi, nie? Chrześcijanie, nosimy Jego imię i no właśnie, dlatego mamy się do Niego upodabniać również w tym. Mamy być zimni albo gorący, nie mamy być bezbarwni, czy takimi kameleonami, którzy będą zmieniać czy dostosować się do danej sytuacji, tylko mamy mieć swoją tożsamość, tak jak mamy tożsamość KSM-u, DNA KSM-owicza, tak samo mamy DNA i tożsamość chrześcijanina, dlatego tutaj musimy się z tym liczyć. Natomiast o zmartwychwstaniu mówiły niewiasty, kobiety pierwsze były posłane do tego, to może tutaj Marysia i Maja powiedzą swoje takie świadectwo swojego właśnie bycia uczennicami Jezusa Chrystusa, jak się z tym czują i w tym temacie może też dacie świadectwo.
No to generalnie ja jakby zawsze miałam tak, że no chodziłam właśnie do tego kościoła, bo moja rodzina, no jakoś jest tam wierząca, ale nic poza tą niedzielą nie było. I generalnie należałam też do harcerstwa. I akurat się tak złożyło, że w momencie, kiedy moja drużyna harcerska się rozwiązała, to akurat jakoś mi tak stanął na drodze KSM i jakby dostałam propozycję, żeby dołączyć do tego KSM-u. No i w sumie się zgodziłam, żeby zapełnić sobie tą pustkę po tym harcerstwie, które było tak ważnym filarem mojego życia. No i teraz tak naprawdę KSM jest tym filarem i tak naprawdę myślę, że jest ten filar 3 razy mocniejszy, bo już jestem w KSM-ie ponad 3 lata. No i jest to naprawdę bardzo ważny aspekt mojego życia i myślę, że wiele mnie uczy i widzę też jakby różnice między sobą przed KSM a teraz, bo myślę, że te 3 lata temu to nawet bym słowa z siebie nie wydusiła, bo byłam tak po prostu naprawdę, jakby to powiedzieć, no cicha po prostu, byłam wstydliwa i tak dalej, a teraz po prostu potrafię się otworzyć i no i po prostu jakoś mi to tak łatwiej przychodzi, bo to też pokazuje, ile KSM nas uczy i jakie nam daje możliwości. Więc no dla mnie KSM to naprawdę bardzo dużo znaczy i jest dla mnie drugim domem.
To tak jak z zesłaniem Ducha Świętego, apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego też już nie byli cisi, wychodzili, głosili Ewangelię. Tak, jak jest
przed Chrystusem i po Chrystusie, to jak przed wejściem do KSM-u i po wejściu.
Nowa era.
Nowa era. Zostaje na całe życie.
Ale też się mówi, że cicha woda rzeki rwie. Nie?
Tak, ciekawe to świadectwo teraz Marysi, Maja się podzieliła. Dziękujemy i to jest bardzo budujące.
Obudzić Marysię, dawaj.
Tak, wstajemy już późno, ale jeszcze trzeba coś powiedzieć. Ja myślę, że warto tutaj nawiązać do tej drogi ucznia, właśnie o której ksiądz wspomniał. Ale w drodze ucznia, do której już się w sumie odnosiłam, przedstawiając pokrótce swoje świadectwo, myślę, że warto tutaj wspomnieć o Maryi, czyli o tej, która ma być dla kobiety, dla katoliczki największym przykładem, ideałem. I myślę, że mało się teraz o tym mówi. To nie jest jakiś taki promowany temat, a ja tutaj właśnie zawsze zachęcam do tego, żeby spojrzeć na Maryję, żeby się jej oddać, żeby zatopić się w tym, jak ona na nas, jak ona swoje dzieci patrzy. Bo myślę, że ja mam takie doświadczenie, że każdą relację, jaką powierzałam właśnie Maryi, no to ta relacja zawsze wydawała ogromne owoce. To była relacja, którą potem bardzo łatwo się prowadziło, która... Czułam po prostu, że ktoś na nią czuwa, że mamy tą mamę, która stoi na straży tych najważniejszych wartości tej relacji. I ja mam właśnie takie doświadczenie, że żeby relację powierzać Maryi, żeby z niej brać przykład i żeby w jej opiekę się oddawać. I na to bym chciała właśnie nakierować i zarówno relacje, i generalnie jakieś związki, ale chciałabym nakierować na to kobiety. Na to, żeby patrzyły na Maryję i w niej właśnie doszukiwały się swojego autorytetu.
Pięknie, dzięki. Mi się to kojarzy z właśnie rekolekcjami dla asystentów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, gdzie będąc na audiencji generalnej w auli Pawła VI mogliśmy spotkać się z papieżem Franciszkiem i kiedy on podjechał do nas na wózku, czy go przywieziono, mimo że był schorowany, było widać to jednak w krótkim przesłaniu powiedział do nas kapłanów z KSM-u, ale też do tych, którzy pracują z młodzieżą, posługują jej, że dużo pracujcie, działajcie, ale nie zostawiajcie modlitwy, bo jeżeli zostawicie modlitwę, będziecie puści i miejcie też cześć do Maryi i pamiętajcie o radości. I to jest właśnie też takie właśnie przypomnienie może szczególnie na czas Adwentu, gdzie chodzimy na roraty, które są mszami ku czci Matki Bożej, dlatego idąc z lampionem w tej ciemności mamy iść w świetle i Maryja jest właśnie taką gwiazdą nowej ewangelizacji, która nas prowadzi do tego, żebyśmy ewangelizowali na różne sposoby, ale żebyśmy nie zapominali, że mamy głosić Ewangelię i Maryja jest tą, która pierwsza przyjęła słowa, które stały się rzeczywiście faktem, ciałem, nie? Verbum caro factum est, czyli słowo, które stało się faktem, rzeczywistością i może rzeczywiście, żeby to słowo, które mamy usłyszeć w czasie Adwentu, które usłyszała Maryja, odpowiedziała gotów i my też chcemy odpowiadać gotów, aby pomimo różnych przeciwności, które nas spotykają, czy w wirtualnym świecie, czy w realnym, żeby głosić Ewangelię.
I chciałem jeszcze taki drugi aspekt dodać, odnośnie tej liczebności, tego oczekiwania tłumów. Warto zwrócić też uwagę na Ewangelię, że Pan Jezus mówi o Kościele też jako o tym zaczynie, też jako o szczypcie soli, jako o czymś takim małym, co jest małe w oczach świata, ale wielkie w oczach Boga. I żeby się tak nie załamywać, kiedy jest jedna, czy dwie, czy trzy osoby, bo też jest w Piśmie Świętym powiedziane, że gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I to też pomaga w takim rozumieniu pracy w Kościele i z młodzieżą i w ogóle z ludźmi, że nie oczekuje się tłumów takich, że to dopiero wtedy jest wartościowe, kiedy tak jak na koncertach, kabaretach coś tam przyciągnęło, ale że właśnie pracujemy z tymi i jesteśmy z tymi, którzy po prostu przychodzą, a z drugiej strony też jesteśmy zaproszeni, żeby wychodzić do tych, którzy są gdzieś daleko.
Ja myślę, że w kościele to powinniśmy patrzeć na jakość przede wszystkim, nie na ilość. Czasy ilości myślę, że już się skończyły, spędów i różnych tłumów.
Ale one się skończyły, ale one ciągle żyją. To jest ciągle,
tak, oczywiście.
Jak jakiegoś biskupa spotkasz, to ci od razu powie, ile to nie było ludzi w ogóle.
No, wydaje mi się, że ważniejsze obecnie jest zwracać uwagę na to, żeby te spotkania i ludzie byli...
SDM-y, Lednica, to są dosyć duże eventy.
To są wydarzenia
na 7 miliardów ludzi.
Całe szczęście. że one są tylko w światowym wymiarze, tak to się, że tak powiem, nazbiera. Ale my musimy patrzeć na pracę, która jest w codzienności, tak? I ona może nie jest taka spektakularna, ale właśnie jej wartość jest w tym, że my pracujemy na małych liczbach, że pracujemy w takiej mikroskali i możemy się z tego szczycić, a nie znajdować powód do tego, że Boże, jak to jest mało i w ogóle, że nikogo nie
znaczy,
ma.
Ja myślę, że tutaj może nie stając po drugiej stronie, ani w kontrze, tylko że też zależy, co jest kryterium naszego pytania o liczby, jeżeli już przy liczbach jesteśmy, bo ja mam jeszcze pytanie inne do młodzieży, ale już powoli musimy zacząć kończyć. Myślę, że w pytaniu dotyczącym liczby i kryterium dotyczącym liczby jest pytanie, na czym nam zależy. Bo owszem, argument Jezusa, zresztą drugi też jest argumentem Jezusa. Argument Jezusa mówiącym o soli i o zaczynie jest argumentem prawdziwym, który mówi o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za świat, który mamy przemieniać swoją autentycznością. Ale z drugiej strony mamy też pytanie dotyczące tego, czy ludzie, którzy są poza, są dla nas potencjalnymi wypełniaczami Kościoła, czy są dla nas potencjalnymi potępionymi, za których będziemy brali odpowiedzialność jako chrześcijanie, którzy nie żyli dostatecznie dobrze, żeby dać świadectwo przemiany serca drugiego człowieka. I w tym kontekście pytanie moje na koniec to jest pytanie o nasze świadectwo, bo też mówimy dzisiaj o tych prześladowaniach, mówimy o tym, o tej dyskryminacji, tylko też pytanie, które się rodzi, na ile my sami pozwalamy na tę dyskryminację, albo inaczej, na ile my sami dolewamy oliwy do ognia. A mianowicie pytanie, które myślę, że każdy, kto tutaj jest, może sobie zadać. Ile razy zamiast zablokować, to puściłem dalej mem z Janem Pawłem II? Ile razy śmiałem się z kremówek? Ile razy robiłem sobie żarty właśnie z tego typu rzeczy? I potem, kiedy sami ośmieszamy pewne kwestie, czy sami też nie dokładamy swojej cegiełki do tego, że potem inni stwierdzają, w sumie oni sami to biorą na poważnie, nie biorą tego na poważnie, więc i ja sobie mogę z tego bekę pocisnąć.
No myślę, że wśród młodych, no niestety, no też ja nie będę zgrywał jakiegoś świętego, bo sam nieraz ten temat rozpowszechniałem i właśnie tutaj wysuwa się takie coś jak... takie jest powiedzonko, że jak chcesz szczekać jak psy, to bądź wśród psów, coś w tym stylu, nie wiem, coś możliwe, że trochę inaczej to brzmiało, no ale głównie to chodzi o to,
że jak jesteś w Rzymie, to rób jak Rzymianie.
Na przykład, no to możemy sobie stworzyć zaraz jakieś swoje przysłowie, ale właśnie chodzi o to, że no, gdy jesteśmy w jakiejś grupie, na przykład swoich znajomych, którzy tak robią, no to nie robiąc tak, często jakby narażamy się na właśnie taką, takie słowa krytyki, że
i
ej,
od
dobra.
Tego rozpoczęliśmy naszą audycję.
No właśnie. I o to chodzi. I teraz wracamy, zaczynając od początku, przy końcu wracamy znowu do początku. I właśnie no to jest to, co właśnie poruszaliśmy na początku, że no chcemy będąc w tej grupie swoich znajomych, dostosowując się w jakiś sposób właśnie do nich, no zapominamy o swoich wartościach i o tym, że no my no pewnie nieraz ja na swoim przykładzie, nieraz ja do Jana Pawła wnosiłem swoje modlitwy, po jakimś czasie rozpowszechniając memy z nim, nie? Więc to też jest taka niefajna rzecz, to ja się przyznaję.
Ale zawsze jest nawrócenie.
Ale
nie?
Właśnie chodzi o to, że zawsze jest szansa, jeszcze nie jestem stracony.
Wiemy,
tak?
Dokąd iść. Spowiedź właśnie też jest, więc myślę, można zmienić się.
Ale moim zdaniem, jeszcze bym to powiedział tutaj do tego tematu, No może nie w kontekście właśnie jakichś tam memów i tak dalej o Janie Pawle II, ale uważam, że też jako takie osoby dające świadectwo, no wiadomo, że antyreklama w tym przypadku nie jest reklamą, tylko no jakby jest no, to faktycznie antyreklamą i to jest negatywne wtedy spojrzenie dajemy, ale mimo wszystko uważam, że jeśli osoba, która jest jakoś tak nie najlepiej do kościoła nastawiona, jeśli zobaczy w nas takie zachowania, no czasami może faktycznie nie dokładnie takie, jakie powinny być, może trochę czasami idziemy w złą stronę, ale mimo wszystko uważam, że jeśli taka osoba widzi w nas, że my robimy takie rzeczy czasami podobne do niej, a przy tym właśnie mamy frajdę z tego, że możemy z Panem Bogiem żyć w zgodzie, to taka osoba lepiej do nas jakby się, do tego kościoła się oswoi, niż jakbyśmy dawali takie świadectwo typowo sztywnej osoby, że właśnie tak jak mówiłem na tym Westerplatte młodych, że tak samo jak księża muszą dawać ludziom taki efekt, że oni też są ludźmi, tak samo my powinniśmy coś takiego robić. Nie, też wydaje mi się, że skrajnością by było, gdybyśmy tylko takie no, życie prokatolickie tylko w swoim życiu przejawiali, bo wydaje mi się, że jednak trzeba znaleźć ten złoty środek i też pokazać innym, że też jesteśmy ludźmi w tym, że jesteśmy z Panem Bogiem.
Ale Pan Jezus nie powiedział idźcie środkiem, tylko powiedział niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie.
No racja, ale wydaje mi się, że nie jest to prawda.
Reguły jezy, jak to wcześniej padło.
Ale myślę, miło, że tobie chodzi o to, żebyśmy postępowali po prostu jak ludzie, jak człowiek.
Tak, no jak najbardziej.
Że po prostu...
Nie na pewno mieć
taką,
złego, nie?
Tak, bo ci pewnie chodzi o taką moralność, że taką sztywność moralną, sztywność zachowaniową, że mamy być w jakichś ramkach. Mamy być prawdziwi, nie? I z Jezusem odkrywać to, kim jesteśmy i wybierać dobro. Nie?
Ale ja się cieszę, że młodzież tutaj mimo wszystko potrafi stanąć w prawdzie i powiedzieć, że tak było czy nie, bo to też jest pewna autentyczność i się przyznać do błędu, bo to też pokazuje, co jest moim rachunkiem sumienia, z czego ja mam się naprawiać. Boże mój, być świat właśnie przed KSM-em i po KSM-ie i to też jest takie zaproszenie. Zresztą do tego zaprasza nas też chociażby każdy Adwent. My oczekujemy Jezusa, o którym dzisiaj w Ewangelii mówią, jest przyjacielem celników i grzeszników i ja dlatego na niego czekam. Nie tylko, że to miejsce puste przy stole jest wspomnieniem po zmarłej osobie, ale ja mam to puste miejsce przy stole dlatego, że chcę mojego przyjaciela, bo on jest moim przyjacielem jako grzesznika i że przyjdzie do mnie, tego, który w jakiś sposób popełnia błędy, ale wie, ma tą świadomość i że dlatego potrzebuje Jezusa. Może wielu nie czeka na Jezusa już teraz, bo uważają się za dobrych ludzi i bez grzechu.
Dobro ludzizm też jest grzechem.
Tak.
No, więc pytanie, znaczy, w sensie, miejmy nadzieję, że następnym razem zastanowimy się i pojawi się w nas pytanie, kiedy klikniemy udostępnij.
To ja bym tylko dodał taki malutki kamyczek jeszcze do tego ogródka, że jak ktoś tak udostępniał coś, co było przeciwko wierze, to może teraz się zreflektować i udostępnić coś dobrego, bo w gruncie rzeczy mało jest takiego działania, że udostępniamy jakieś wydarzenia chrześcijańskie, katolickie. Jakby czasem się tego wstydzimy albo myślimy, że nie będzie zbyt wielu lajków. A tak przynajmniej coś można dobrego podać, co się dzieje. My na przykład na stronie Krajowego Biura mamy każdego dnia myśli na Adwent.
No też zauważmy, że my jesteśmy wspólnotą młodzieżową, więc wszystko, co jest popularne w internecie i to, co rówieśnicy przysyłają, jakoś tam nas bardziej bądź mniej dotyka. I no i wiadomo, no, zależy co od nas, czy prześlemy dalej, ale no oczywiście, nie chcę w ogóle podważać tego, że to jest złe, żeby nie było teraz, nie? Tylko, że...
Dlatego mówię, dobrze jest się następnym razem zastanowić, czy rzeczywiście warto, czy zrobię więcej pożytku, czy więcej straty mogę tym zdziałać. Drodzy, to kończymy, to lądujemy już z naszą audycją. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten czas i oczywiście przywilejem wszystkich tych, którzy goszczą w studio Radia Maryja jest możliwość pozdrowienia, więc rozpoczynając, nie chcę mówić od najstarszych, ale może od najmłodszych rozpoczynając, zachęcam do pozdrowień. To jest najmłodszy. Ja trzeba się przyznać. Niemożliwe. A tak dojrzale mówi.
Dziękuję. Ja pozdrawiam moich rodziców, mamę i tatę. Dziękuję, że słuchali i że są tutaj ze mną.
I kolegów, i koleżanki z Discorda.
No oczywiście, to nawet w ogóle już.
Chyba teraz ja jestem, nie?
Miłosz.
Miłosz.
A
czy jesteś?
Nie ma szans.
Którego ja
jestem? Lipiec.
Dalej, bo czasu na
tempo z Fugit, nie?
Dobrze, to ja pozdrawiam, ja pozdrawiam pana kościelnego z mojej parafii. Panie Kilku, pozdrawiamy. No i również mamy tatę, brata.
To na ostatnim miejscu.
Ja pozdrawiam moją siostrę Roxanę i wszystkich członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
No ej, ja ich chciałam pozdrowić.
Łatwo.
No to ja też ich pozdrawiam.
Ja pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, a w szczególny sposób uczestników Światowych Dni Młodzieży.
No chyba się ksiądz wyrwał z kolejki.
Chciał pozdrowić również nasz kochany zarząd diecezjalny KSM-u, wszystkich KSM-owiczów, czele z moją ukochaną narzeczoną, która wiem, że siedzi i nas słucha od samego początku.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy Notarka.
Pozdrawiamy.
Ja pozdrawiam swoich najbliższych wszystkich, którzy nas słuchają. Pozdrawiam Inowrocław, Września i Gniezno.
Ja pozdrawiam mój nowo wybrany zarząd i panią prezes, która czeka już na dekret od księdza biskupa Darię Grzelak, ale pozdrawiam wszystkich KSM-owiczów i księży asystentów, którzy pracują w diecezji toruńskiej z młodzieżą i tych, którzy się młodzieżą zajmują w diecezji toruńskiej, że im towarzyszą na drodze i robią różne fajne właśnie eventy i formację stałą. Pozdrawiam moich rodziców, mojego brata wraz z bratową i bratanicą Olimpią i mojego wujka Franciszka, który został sam po śmierci mojej cioci, mamy chrzestnej, także serdecznie go pozdrawiam.
Jeszcze kursowych bym chciał poprawić i pozdrowić.
Pozdrawiam oczywiście, do pozdrowień się dołączamy wszystkich jak najserdeczniej. Pozdrawiamy szczególnie naszych radiosłuchaczy, którzy byli przy nas podczas tej audycji. Przypomnę, Czas Wzrastania, audycja dla młodych, o młodych i o młodych. Pozdrawiamy również tych wszystkich, którzy komentowali dzisiejszy temat i wpisywali swoje przemyślenia pod tematem, jakie są najczęstsze przejawy dyskryminacji wierzącej młodzieży. Pozdrawiamy również tych wszystkich, przepraszam, którzy wysyłali SMS-y.